Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego wieczornego spotkania w Radiu Maria. Z nami są parlamentarzyści, pan poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
I pan poseł Marek Matuszewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
Afera reprywatyzacyjna na przykładzie Łodzi, ale zanim do Łodzi dojdziemy, wiemy doskonale, że wokół procesów reprywatyzacyjnych zrobiło się bardzo głośno, gdy pod koniec sierpnia na jaw wyszły okoliczności skandalicznej reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod dawnym adresem Chmielna 70. Minęło już kilka tygodni od tej daty, kiedy ta sprawa wyszła na jaw, a zatem pytam się, panowie posłowie, jak należy spojrzeć, abyśmy właściwie spojrzeli na aferę reprywatyzacyjną.
No, szanowni radiosłuchacze, ojcze, ta afera reprywatyzacyjna no jest, można powiedzieć, kwintesencją w dużej mierze rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo jak wiemy doskonale, te pieniądze, chociażby ta urzędniczka, była urzędniczka już Ministerstwa Sprawiedliwości za rządów Platformy Obywatelskiej, to ona w tej chwili domaga się ponad 40 milionów złotych. Ta pani twierdzi, że w sposób oczywiście zgodny z prawem według niej przejęła część dużą tej działki. A jak doskonale pamiętają ci, którzy się interesują tą sprawą, za tą działkę dokładnie rząd duński dostał odszkodowanie, z tego co pamiętam. W związku z tym nie wiadomo z jakiej to racji miasto Warszawa pozwoliło na to, żeby ta działka dostała się w ręce tej pani Marzeny K. Będzie to wyjaśniane na pewno w sposób zdecydowany, bo nie może być tak, że majątek, poważny majątek milionowy dostaje się w nieprawidłowe ręce w sposób dosyć nieprzejrzysty, to już tak mówię bardzo delikatnie, w sposób nieprzejrzysty. Takich spraw najprawdopodobniej w Polsce jest o wiele, wiele więcej.
Pan poseł Waldemar Buda, panie pośle, jak działa ten mechanizm afery reprywatyzacyjnej?
Znaczy on w wielu przypadkach ma różne oblicze, ale pewne punkty styczne, wspólne są. Punktem takim na pewno wspólnym jest to, że wyszukuje się nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny. To najczęściej polega na tym, że w księgach wieczystych albo w zbiorach dokumentów, bo teraz nawet i ksiąg wieczystych nie ma, widnieją nazwiska osób, które nie żyją, albo wyjechały za granicę i nie podejmują żadnych kroków dotyczących tej nieruchomości, tego majątku. Wówczas osoby, które tym procederem się trudniły, próbowały docierać do osób, które te majątki porzuciły, albo do ich spadkobierców, tak ażeby w jakiś sposób nabyć udziały w tych nieruchomościach, albo w udziały, albo też całą własność nieruchomości, oczywiście za niewielki procent obecnej wartości, bazując na tym, że przedstawiali informacje, że droga do odzyskania nieruchomości jest bardzo trudna, niemożliwa, albo będzie trwała latami, będzie bardzo dużo kosztowała, więc nie warto tych praw w własnych rękach skupiać i utrzymać, a być może komuś, kto się tym zajmuje, tym procederem, może się uda, ale na pewno to łatwe nie będzie. To stwarzało takie przeświadczenie, że ktoś oddając te swoje prawa do nieruchomości. Sądził, że nawet jak dostał niewielką kwotę, to wydawało mu się, że i tak jest powinien być zadowolony, bo prawdopodobne odzyskanie nieruchomości było bardzo trudne. A okazuje się, że te podmioty, które się tym trudniły, te osoby, które się tym trudniły, były w tym wyspecjalizowane. One dokładnie wiedziały już, że jeżeli kupią roszczenia dotyczące konkretnej nieruchomości, to czy to dochodzenie i ten powrót nieruchomości będzie skuteczny, czy nie. I one już wiedziały od początku, że to się może po prostu udać. I to był taki częsta procedura, ale było też wiele innych takich, których ciężko było dotrzeć chociażby do tych spadkobierców właścicieli, bo to są osoby, które wyjeżdżały za granicę, ślad po nich zaginął, często kilka pokoleń osób umierało, bo to było tak, że ci spadkobiercy, oni również umarli i to trzeba było w kolejnym pokoleniu również poszukiwać tych spadkobierców, ale były też takie mechanizmy, w których występowano do sądu o ustalenie kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania właściciela. Czyli był jakiś właściciel wpisany w latach 30., 20. w Księdze Wieczystej. I na tej podstawie ktoś wyszukiwał takie nieruchomości i zwracał się do sądu o to, żeby jego uczynić właśnie kuratorem, tak żeby dbać o sprawy nieruchomości do czasu, jak no w jakiś sposób ta sprawa nieruchomości się nie rozstrzygnie. No i tutaj też dochodziło do nadużyć, bo okazywało się, że ustanawiano kuratorów chociażby do osób, które chociażby z wpisów Księdze Wieczystej wynikało, że na dzień podejmowania decyzji przez sąd miały po 100 kilkadziesiąt lat. Więc to pokazywało, że sąd bezmyślnie wielokrotnie podejmował decyzję o tym, żeby kuratora ustanowić, nie bacząc na to, że to jest czysto teoretyczna sytuacja, że ten człowiek na pewno nie żyje, a kuratora można ustanowić co do osoby, która żyje, która wiadomo, że jest tym właścicielem, a nie ma z nią kontaktu, nie dba o nieruchomość. Jeżeli natomiast mamy informację albo przypuszczamy chociażby z tego numeru PESEL czy z daty urodzenia, że ta osoba na pewno nie żyje, to wówczas nie powinno się ustanawiać kuratora, a poszukiwać spadkobierców tych osób i ewentualnie to wobec nich tego kuratora ustanowić. Ale tutaj niestety była droga na skróty i to był kolejny proceder, kolejna metoda na to, żeby uzyskiwać prawa do nieruchomości. Ale były również inne, takie zupełnie prozaiczne, jak chociażby takie, że zmieniano w urzędach stanu cywilnego nazwiska osób tak, ażeby dopasować je do osób, które są wpisane w Księdze Wieczystej. Takie sytuacje nawet były w Łodzi, gdzie zbliżone nazwisko zostało prostowane w Urzędzie Stanu Cywilnego i urzędy tu też były w tym zakresie bezsilne, tak ażeby później wykazać, że jest się tą osobą z księgi albo spadkobiercą tej osoby, która w księdze widniała. Także to, że tym procederem zajmowali się prawnicy, to pokazuje, że oni, mając po pierwsze wiedzę prawniczą, robili to w sposób niesamowicie profesjonalny. To była zorganizowana grupa przestępcza, która wymyśliła sobie tego rodzaju źródło dochodu.
Z jednej strony, panie pośle, panowie posłowie, prawnicy, ale z drugiej strony, z tego co wiadujemy się, ogromnie zaangażowany w tę aferę jest także cały aparat urzędniczy, urzędników różnego rodzaju szczebla.
No, wspomnieć chociażby, że żona jednego z prominentnych adwokatów, wówczas stojący nawet na czele warszawskiej adwokatury, żona pracowała w wydziale nieruchomości, która tymi rzeczami dotyczącymi zwrotów się zajmowała. Więc to pokazuje, że te powiązania faktycznie sięgały również urzędów. Ja tutaj nie mam konkretnej sprawy i konkretnego nieruchomości nie wymienię, ale to nie pokazuje, że tam była przejrzystość. Były takie sytuacje, w której ktoś faktycznie, będąc spadkobiercą, dochodził zwrotu nieruchomości przez kilkanaście lat w urzędzie, był w zasadzie zrezygnowany, nie sądził, że ta sprawa może dobiec pozytywnego końca i sprzedawał udziały w tych nieruchomościach, będąc zupełnie zrezygnowanym. Okazywało się, że osoba, która to nabyła, w kilka miesięcy doprowadziła do pozytywnego rozstrzygnięcia i nabywała odszkodowanie albo zwrot nieruchomości. Czyli to pokazuje, że byli jedni, którzy łatwo docierali do urzędu, łatwo egzekwowali decyzje, a inni, nawet ci faktycznie spadkobiercy, mieli to utrudniane. Także te powiązania są jak najbardziej uzasadnione i podejrzewanie o to jest najbardziej uzasadnione, ale my cały czas nie dokładnie tego nie wiemy, dokładnie tego procederu nie znamy. Jest obecnie zlecany audyt, ale no to tu może na dłuższą rozmowę wyjaśnić, na czym ten audyt ma polegać i na czym polega komiczność tej sytuacji.
Pan poseł Marek Matuszewski, bardzo proszę.
Są powoływane przez pana ministra Ziobrę zespoły prokuratorskie, które mają też za zadanie wyjaśnienie szczególnie tej reprywatyzacji warszawskiej. Wiemy doskonale to, co mówiłem przed paroma minutami, że pani Marzena K. była pracownicą, urzędnikiem i to dość takiego wysokiego szczebla w Ministerstwie Sprawiedliwości. I jednocześnie w wielu miejscach było tak, że ci urzędnicy, niektórzy, którzy chcieli współpracować z jakimiś grupami prawników wszelkich kancelarii, no ci pracownicy współdziałali. Ci, którzy odpowiadali w urzędzie na przykład Warszawy za reprywatyzację, no jak wiemy, pani prezydent paru zwolniła tych pracowników, dyrektora nawet, ale to absolutnie nie przesądza sprawy, to tylko pani prezydent jakby umyła ręce, a przecież to ona jest prezydentem i w zasadzie ona odpowiadała za ten cały czas, kiedy działy się te nieprawidłowości. Więc powinna wcześniej mieć odpowiednie, że tak powiem, służby, które by wykryły te powiązania między urzędnikami a wszelkimi grupami radców, że tak powiem, prawników i tak dalej. I chcę jeszcze raz z całą stanowczością powiedzieć, że jeśli chodzi o tą działkę tutaj w Warszawie, tą słynną działkę, to rzeczywiście wcześniej byłemu współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, wypłacono odszkodowanie. I jak to się stało, że mimo tego odszkodowania, na podstawie tam zdaje się umowy międzynarodowej, wartość, ta działka no znowu została, że tak powiem, przez urzędników przyznana osobie, która no się starała o nią. To jest coś nieprawdopodobnego i można sobie myśleć, no, że chyba urzędnicy nie byli tak niesprawni, tak, że tak powiem, nieprofesjonalni. Istnieje tutaj, to sądy rozstrzygną, najpierw no, oczywiście prokuratorzy, jak to było, ale można tutaj sądzić, że no, w sposób świadomy niektórzy się mylili. I na pewno my wszystko zrobimy jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby dokładnie te sprawy zbadać w tak sposób profesjonalny, żeby no, winni byli odpowiednio ukarani i oddali te miliony, które zostały zabrane.
I tutaj, panie pośle, pytanie do pana posła Waldemara Budy. Dotkniemy tego tematu audytu, bo to jest sytuacja rzeczywiście, no, kolokwialnie mówiąc, bardzo przezabawna, jednocześnie dramatyczna, że ratusz miasta stołecznego Warszawy, urzędnicy tego ratusza, którzy są zaangażowani w aferę reprywatyzacyjną, ogłaszają przetarg na zrobienie audytu. Wiemy, że trwa drugie podejście do tego przetargu, czyli de facto ogłaszają przetarg ci, którzy powinni ponosić pełną odpowiedzialność za to, co w Warszawie się stało.
No to oczywiste, że sędziami nie mogą być osoby we własnej sprawie i to jest rzymska zasada, ale jak widać w Warszawie nie obowiązuje. Tutaj no wbrew logice ci, którym stawia się zarzuty, wykorzystują teraz instytucję prezydenta i wszelkie jej atrybuty do tego, ażeby tą sprawę wyjaśniać. I właśnie audyt jest tego dowodem, ale to tylko jakby część tego paradoksu. Jak się dowiadujemy, po nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ogłoszono drugi przetarg na firmę, która miałaby przeprowadzić ten audyt. No i okazuje się, że w tym konkursie uczestniczy osoba skazana prawomocnym wyrokiem, no w gruncie rzeczy można powiedzieć, że oszust, która miałaby wyszukiwać nieprawidłowości w Urzędzie Miasta. No to jest właśnie piramida szaleństwa, jaka dopadł Urząd Miasta i panią prezydent Gronkiewicz-Waltz i to pokazuje, że to wszystkie próby wyjaśniania na własną rękę tej afery są wręcz komiczne. Kolejna rzecz to terminy. Wszyscy specjaliści, społecznicy, którzy zajmowali się tą aferą, wskazują, że trzeba kilku lat, żeby właściwie przeanalizować te wszystkie sprawy. W dokumentach przetargowych wskazuje się, że to ma trwać kilka tygodni, że to będzie bardzo krótki proces i dzięki temu cała afera będzie wyjaśniona. To z założenia jakby już nie jest możliwe i w związku z tym podważa jakiekolwiek dobre intencje prezydent miasta w tej sprawie. Po pierwsze, firma wybierana w tym trybie i osoby, które tam się zgłosiły jako chętne do przeprowadzenia, budzą co najmniej podejrzenia, a po drugie, termin i sam charakter audytu jest nieadekwatny do afery. To wymaga weryfikacji, ale zapewne nie podczas kadencji tego prezydenta, ponieważ przy jego udziale na pewno nic złego audyt nie wykaże i najprawdopodobniej będzie to tak zwany audyt sterowany, to znaczy wszystkie ewentualne wnioski końcowe będą no takie spodziewane, powiedziałbym delikatnie, ze strony obecnych władz miasta. Także ja oczekuję, że z tego audytu należałoby się wycofać, bo w zasadzie szkoda pieniędzy, żeby go przeprowadzać, a myślę, że dopiero nowe władze miasta zlecą kontrole, które będą wnikliwe, które będą szczegółowe i one dopiero będą mogły wyjaśnić, jak faktycznie było w tych wszystkich sprawach.
Pan poseł Marek Matuszewski, panie pośle, to nie tylko Warszawa, także docierają informacje, że jest znacznie więcej miejscowości w Polsce, gdzie ta afera rozlała się, między innymi także Gdańsk, ale także teren doskonale panu znany, czyli miasto Łódź.
No dokładnie, tak jak ojciec mówi, Łódź, ale ja bym powiedział szerzej, bo mamy informację, że i Kraków, i Gdańsk, ale pozostańmy w tym momencie przy Łodzi, bo tu rzeczywiście jest sytuacja taka, tak powiem szerzej, potencjalni spadkobiercy domagają się, aby zwracać im przykładowo no, część parku, część stadionu. Mieszkańcy Łodzi wiedzą, Start nazywa się ten klub. Po prostu jest wiele miejsc, które są, że tak powiem, no, piękne dla Łodzi, no chociażby część Lasu Łagiewnickiego, to też potencjalni tak zwani spadkobiercy, w imieniu których będą działać spece, którzy wykupują jakby prawo do tych działań i ci ludzie chcą po prostu za pewno nieduże pieniądze odebrać majątek nasz, łódzki, tak trzeba powiedzieć, bo no inaczej nie umie tego sformułować. I dzieją się też takie rzeczy na terenie miasta Łodzi, gdzie ludzie, którzy mieszkali w dość dobrych kamienicach, w miarę zadbanych, no, są usuwani z tych kamienic w sposób różny, poprzez podnoszenie czynszów, poprzez demontaż na przykład niektórych elementów, które usprawniają takie codzienne życie w kamienicy. No, doprowadza się do tego, że ci ludzie nie są w stanie już płacić tych czynszów i w zasadzie są, że tak powiem, usuwani często w sposób taki, że no, grozi im się eksmisją lub dochodzi do tego. No to jest, są rzeczy bardzo złe, bardzo złe, i my jako Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie zgadzamy się na takie działania, bo nie może to godzić w ludzi tych najsłabszych, starszych często. Będziemy ich na pewno bronić w sposób zdecydowany. Te nowe przepisy, które będą obowiązywać w Polsce już niedługo, no, będą miały na celu, i te rozwiązania, obronę takich osób, aby taka krzywda, pozbawienie no, mieszkania, gdzie się mieszkało 40 lat i więcej, no to chyba no, nie ma nic gorszego dla ludzi, którzy mają 60, 70 czy 80 lat.
Ten skandaliczny, panie pośle, proceder bardzo często dotyka bohaterów naszego narodu, ci, którzy walczyli o wolność, suwerenność naszej ojczyzny. Myślę także o bohaterach II wojny światowej, ale także o podziemiu solidarnościowym.
No i jeżeli mi wolno jeszcze dokończyć, oczywiście, i to jest nieprawdopodobne, że przez no szczególnie ten okres 8-letni Platformy Obywatelskiej, która zawsze mówi, że mówi, no, a wtedy, kiedy rządziła, to szczególnie mówiła, że rządzi po europejsku, że tu są standardy europejskie. No i cóż, standardy europejskie, gdzie można powiedzieć ludzi zasłużonych dla Polski, powstańców warszawskich, czy tych, którzy w Armii Krajowej służyli, walczyli o wolność Polski, i ta Polska rządzona przez Platformę Obywatelską i PSL zafundowała im na starsze lata nie dość, że niskie emerytury, to jeszcze pozbawia ich mieszkania. Nic chyba już gorszego tak Polaków tych zasłużonych nie mogło spotkać. I w związku z tym my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy te sprawy wyjaśniać. Będziemy szli w kierunku takim, aby ludzie zwracali się do tych samorządów, gdzie te sytuacje mają miejsce, aby te sprawy rozwiązywać. Jeżeli nie, to prosimy do biur poselskich, senatorskich na terenie całej Polski, do biur Prawa i Sprawiedliwości zgłaszać się z takimi tematami, bo my mamy radców prawnych, prawników w tych biurach, i będziemy ludziom, Polakom, tym zasłużonym w szczególności, pomagać.
Pan poseł Waldemar Buda, panie pośle, komisja weryfikacyjna, czy rzeczywiście ta komisja, która ma rozpocząć swoją działalność, jest w stanie postawić tamę temu procederowi, jakim jest afera reprywatyzacyjna? Już teraz posłowie opozycji mówią, między innymi pan Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej, ta komisja nie ma prawa funkcjonować legalnie, jest to potwór legislacyjny.
Drodzy Państwo, my musimy wierzyć, że ta komisja przyniesie pozytywne efekty. No dzisiaj i do tej pory nie robiło się w tej sprawie nic. To znaczy ciągle były zapowiadane jakieś ustawy reprywatyzacyjne. Żadna nie mogła dojść do skutku, no poza tą ostatnią, która jest tylko niewielkim krokiem do przodu. A my dzisiaj proponujemy konkretne rozwiązanie. To jest komisja weryfikacyjna, która będzie miała swoje umocowanie w ustawie, która będzie weryfikować te decyzje, które już dzisiaj wiemy, że są co najmniej podejrzane. No i teraz pojawia się całe grono osób, które mówi tak: nie da się, to niemożliwe, nie próbujcie. My jesteśmy zobowiązani, żeby spróbować, ponieważ no dopiero praktyka najprawdopodobniej pokaże, w jakim kierunku pójdzie, jakie będą efekty pracy tej komisji, ale my musimy spróbować. My nie możemy tym wszystkim, którzy tracą nieruchomości albo którzy są wyrzucani z mieszkań, z kamienic w związku z tym, że ujawnił się nowy właściciel, a transakcja nabycia była podejrzana, nie możemy powiedzieć, że nie będziemy próbować. To największym byłoby tu grzechem zaniechanie, gdyby powiedzieć, niestety jest to tak trudny problem, że my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Komisja weryfikacyjna to jest pierwsza z prób tego rządu, ażeby tą sprawę wyjaśnić. Jeżeli komisja weryfikacyjna będzie miała swoje kłopoty, będziemy rozważać jej nowelizację ustawy tak, żeby zmienić jej kompetencje albo zakres działania. Jeżeli będzie problem gdzie indziej, będziemy reagować, ale na pewno, i tu mogę z całą stanowczością zagwarantować, będziemy próbowali te sprawy, tym sprawom się przyglądać i te sprawy odkręcać. Czy się uda? Wierzę, że się uda, ale to jest niezwykle trudna sprawa. My będziemy weryfikować również te sprawy, które były przedmiotem już wyroków sądowych, co nie jest łatwe. Będziemy weryfikować te sprawy, w których wydawano decyzje administracyjne. Będziemy weryfikować te sprawy, gdzie wpisano już nowych właścicieli w księgach wieczystych. Więc to będą bardzo skomplikowane pod względem prawnym operacje i postępowania, ale my się tego nie boimy, bo my jesteśmy winni Polakom wyjaśnienia tego. Jeżeli nie w ten, to w inny sposób. To jest pierwszy krok. Po analizie ustawy, która dotyczy komisji weryfikacyjnej, sądzę, że dobry, odważny, ale uważam, że taka jest teraz potrzeba. Już takich kroków symulowanych, takich kroków pozornych już nam nie trzeba, bo czekaliśmy 25 lat na to, ażeby zrobić jakiś względny porządek w tej materii. Nie udało się. Dzisiaj te kroki muszą być faktycznie stanowcze, a komisja weryfikacyjna taką właśnie jest. Liczę, że będzie miała swój duży udział w wyjaśnianiu reprywatyzacji.
O niektórych elementach działalności komisji, które zakłada projekt powołujący komisję weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji, pan poseł już wspomniał. Pytam się także o kompetencje tej komisji. Jak wysoce zostały umocowane od strony prawnej w tej projekcie kompetencje? Czy rzeczywiście ta komisja będzie mogła stwierdzić, że jakaś reprywatyzacja została przeprowadzona z nadużyciem prawa i tym samym ta reprywatyzacja będzie unieważniona, czy też inne kroki będą podejmowane?
Oczywiście tak. Te kompetencje komisji będą bardzo mocne. Jeżeli można to porównać z jakimiś instytucjami czy podmiotami, które dotychczas funkcjonowały, to można powiedzieć, że to będzie instytucja, która będzie miała wszystkie kompetencje komisji śledczej, a dodatkowo jeszcze kilka innych, które jeszcze będą ją wzmacniać. Przede wszystkim będzie wydawała decyzje. Decyzja, czyli będzie władczo rozstrzygała o konkretnych sprawach i władczo będzie stwierdzała, czy doszło, czy też nie doszło do nieprawidłowości w konkretnej nieruchomości. To znaczy będzie weryfikowała konkretne przypadki i będzie podejmowała decyzję, czy doszło do naruszenia prawa czy przy reprywatyzacji, czy też nie. Od tej decyzji komisji weryfikacyjnej będzie odwołanie do prezesa Rady Ministrów, a później jeszcze do sądów administracyjnych. Więc ta droga i ta transparentność tutaj na pewno będzie zachowana. Ponadto przed komisję weryfikacyjną będzie musiał się stawić każdy obywatel. To znaczy nawet pod groźbą kary będzie musiał przyjść, będzie musiał złożyć wyjaśnienia, ale będzie musiał też przedłożyć posiadane dokumenty. Więc to jest pewien mechanizm uniemożliwiania ucieczki od ułatwiania czy też gromadzenia dokumentów przez komisję weryfikacyjną. Co więcej, komisja będzie miała możliwość, ażeby nie tylko te osoby wzywać, ale również i konfrontować. Czyli te zeznania będzie można również weryfikować poprzez właśnie ich porównywanie i konfrontowanie. Komisja ma zapisane bardzo wysokie kryteria, jeśli chodzi o członków, czyli osoby, które będą starały się o uczestnictwo w komisji weryfikacyjnej, będą zobowiązane do posiadania kwalifikacji prawniczych, no albo szczególnych kwalifikacji dotyczących obrotu nieruchomościami. Więc nie będzie mógł każda osoba, która ma szerokie kompetencje, ale jednak troszeczkę nie w tej dziedzinie funkcjonować w komisji. Będzie to w pełni fachowa komisja pod kierownictwem prawdopodobnie któregoś wiceministrów sprawiedliwości. Więc ja mam nadzieję, że to pełne wykształcenie prawnicze, plus kierownictwo wysokie polityczne spowoduje, że efekty będą i musimy się tego trzymać i musimy dać jakiś taki pierwszy okres czasu na po pierwsze rozpoczęcie działalności komisji i pierwsze rozpatrzenie pierwszych spraw. Po tych pierwszych sprawach będziemy już widzieć, czy te zapisy, które zaproponowaliśmy, te kompetencje, które komisja ma przypisana, są właściwe, czy za wąskie, czy za szerokie, czy może jest jeszcze potrzeba jakiejś nowelizacji. Sądzę, że na ten moment, jak tyle, ile wiemy o reprywatyzacji, te kompetencje są właściwie zapisane i ten skład jest właściwie zaproponowany, więc czekamy na końcowe prace nad ustawą i czekamy na powołanie już osobowe członków komisji weryfikacyjnej.
Pan poseł Marek Matuszewski, panie pośle, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe chcą odrzucenia projektu o komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji, a zatem czyżby nie chcieli wyjaśnienia niektórych niuansów i niektórych przekrętów?
No właśnie, trzeba było sobie zadać pytanie, czy im zadać pytanie, Platformie Nowoczesnej, PSL-owi, dlaczego tak się boją tego projektu, tej komisji, dlaczego się boją, aby dokładnie sprawdzić, co robili ci naciągacze, którzy pozbawiali ludzi, można powiedzieć, dorobku życia. Dlaczego się boją? No, najprawdopodobniej wygląda to tak, że mogą to być w jakiś sposób osoby, których darzą dużą sympatią, tak powiem dyplomatycznie, te partie. I w związku z tym nie chcą, aby zrobić tym osobom, tym spółkom prawniczym krzywdy. Najprawdopodobniej z tego powodu też pan poseł, którego tutaj ojciec wymienił, on mówi, że to jest no całkowicie jakiś tu przygotowujemy bubel prawny czy coś w tym stylu. Obawa tych ludzi jest najprawdopodobniej spowodowana tym, że rzeczywiście ci, którzy, trzeba to mówić dosłownie, ukradli, skrzywdzili ludzi, ci brutalni gracze będą w sposób dokładny, te sprawy będą zbadane i myślę, że dowody w tych sprawach będą takie, że ci, którzy skrzywdzili Polaków, zabrali w sposób niezgodny z prawem ten majątek, no będą srogo ukarani. I finansowo, bo brali miliony i też jeżeli będzie taka potrzeba, no zostaną też ukarani pozbawieniem na jakiś okres czasu wolności. I dlatego się tak bardzo ci krętacze, ci brutalni ludzie, którzy nie liczyli się z tymi biednymi obywatelami, z tymi ludźmi patriotami, no bo tak jak mówiliśmy, są wśród nich powstańcy warszawscy, czy ci, którzy w Armii Krajowej służyli, no to i należy się tym ludziom szacunek, a niestety ci brutalni gracze, ci ludzie, których trzeba nazwać ludźmi, którzy nie mieli serca, no teraz się boją. I dlatego Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL będzie robić wszystko, aby różne preteksty stosować, wszelkie ich znane pułapki, gdzie będą wychodzić na mównicę i będą mówić, że tutaj jest coś niezrobione zgodnie z prawem, czy tutaj jest coś łamane w tych rozporządzeniach i będą odwlekać jak najdłużej rozpoczęcie procedowania już całego tego projektu ustawy, bo chcą zyskiwać na czasie. Ale ja myślę, że sprawiedliwość tutaj zatriumfuje i ten majątek, który został niezgodnie z prawem poprzez różne powiązania przejęty, wróci z powrotem tam, gdzie powinien być.
Pan poseł Waldemar Buda, panie pośle, komisja weryfikacyjna. Czy ta komisja będzie badała wszystkie sprawy, które toczyły się w obrębie tak zwanej reprywatyzacji? Czy też będzie jakaś kolejność? Czy będzie możliwość składania jakichś wniosków o zbadanie danej sprawy? Kto będzie mógł taki wniosek składać? No i to pytanie najbardziej podstawowe. Co z tymi biednymi obywatelami, o których mówił pan poseł Marek Matuszewski, którym tak wysoko podniesiono czynsze, żeby oczyścić kamienice z ich obecności, brutalnie mówiąc, i wyrzucić ich na bruk?
Komisja weryfikacyjna będzie działała z urzędu. To znaczy ona będzie, jak sądzę, na podstawie informacji z prokuratury podejmowała postępowania w sprawie konkretnych nieruchomości. To znaczy nie będziemy, oczywiście do komisji weryfikacyjnej można złożyć wniosek o to, ażeby tą konkretną nieruchomością się zająć i tą konkretną sprawę weryfikować. Oczywiście to będzie przydatna informacja i na pewno po takiej wstępnej weryfikacji na pewno będzie rozważana do rozpatrzenia w jakiejś kolejności, bo na pewno jednocześnie wszystkie sprawy nie będą prowadzone. Natomiast już dzisiaj mamy taką wiedzę o reprywatyzacji i znamy tyle tych przypadków, że ja sądzę, że już nie chciałbym wskazywać okresów, ale na pewno długi okres czasu tych spraw jest tyle, że komisja weryfikacyjna spokojnie, bez nawet nowych wniosków, będzie mogła podjąć pracę i na podstawie tych spraw, o których słyszymy chociażby w mediach, pracować i weryfikować, czy faktycznie dochodziło tam do nieprawidłowości, a jeśli tak, to podejmować wszelkie starania, żeby te decyzje odwrócić, a te nieruchomości, żeby odbierać z rąk wówczas już przestępców. Natomiast komu oddawać, to jest drugie pytanie, ponieważ jak wspominałem wcześniej, te sprawy dotyczą nieruchomości o nieregulowanych stanach prawnych, to znaczy po odebraniu tych nieruchomości tym osobom, które w sposób nieuprawniony uzyskały, one często będą też nieruchomościami dalej, co do których będzie jakaś wątpliwość istniała i myślę, że tutaj też rolą komisji weryfikacyjnej będzie ustalenie tego, co dalej z tą nieruchomością, czy ona nadal powinna być nieruchomością, w której widnieje chociażby właściciel, ale sprzed kilkudziesięciu lat, który chociażby dawno już nie żyje, czy też w jakiś sposób należałoby to przeciąć i ustalić, że ta nieruchomość jednak w jakiś sposób nabywa tego właściciela i ktoś o nią dba i ktoś ją dalej prowadzi, ale to już jest rzecz wtórna, bo dla lokatorów nabycie właśnie w ten sposób nieuprawnione tych nieruchomości to był powód do problemów i to był powód do wzrastania czynszów i to był problem do właśnie tych dramatów, przyczynek do tych dramatów ludzkich. Także samo odwrócenie tej decyzji o sprywatyzowaniu tego na rzecz tych rzekomych spadkobierców, czy tych nabywców udziałów będzie już wielką rzeczą. Trzeba pokładać wielkie nadzieje w tej komisji weryfikacyjnej, bo nie ma dzisiaj alternatywy, nie ma innych pomysłów na to, jak tą sprawę rozwiązać. Chciałbym przypomnieć, że do tej pory nikt nie podnosił takiego rozwiązania, nikt nie sugerował, że w ten sposób można to rozwiązać, więc tym bardziej jest to odważne rozwiązanie, nowatorskie, ale takich w tej sprawie potrzebujemy.
Po roku 89 tych lat minęło już dosyć sporo, czyli kolejna sprawa, która w tej rzeczywistości tak zwanej wolnej Polski została zaniedbana.
Oczywiście, że tak. No, chociażby dzisiaj rozmawiamy o zmniejszeniu uposażeń. Byłem współpracownikiem z komunistyczną władzą i dzisiaj się mówi, że być może to jest za późno, być może do tych spraw nie powinniśmy wracać. Oczywiście jest prawie przeszło ćwierć wieku upłynęło od momentu, w którym te sprawy można było załatwiać, ale jeżeli do tej pory nikt tego nie zrobił, to czy to oznacza, że my mamy również być obarczeni tym grzechem zaniechania? No oczywiście, że nie. Lepiej późno niż wcale jest taka zasada i w imię tej zasady powinniśmy zarówno rozstrzygać i wprowadzać porządek w zakresie tych nieruchomości, jak i wszystkich innych rzeczy. Zapóźnienia są w szeregu materii i podejmujemy to obecnie w Sejmie. I upływ czasu i zaniechania wcześniejszych władz w żaden sposób nas nie usprawiedliwiają i nie nakazują robić tego samego. My absolutnie tych spraw się nie boimy. My mamy dobre intencje, żeby je rozwiązywać i mam nadzieję, że ostatecznie wiele z nich będzie rozwiązanych.
Pan poseł Marek Matuszewski, panie pośle, co z tymi zwykłymi obywatelami, często biednymi, którzy przez wiele, wiele lat mieszkali w danej kamienicy, w danym mieszkaniu, no i de facto przez decyzje administracyjne podejmowane tak czy owak przez osoby piastujące urzędy w danych miejscowościach zostały wyrzucone na bruk?
Ojcze redaktorze, ja mogę powiedzieć tak, patrząc na różne wydarzenia teraz takie dość widoczne, kody, komitety walczą, myślę, o to i chcieliby, między innymi są tam tacy ludzie, którzy chcieliby, aby nigdy ta prawda nie wyszła, że tak powiem, na wierzch. To są ludzie, którzy w dużej mierze liczyli na to, że będzie Platforma Obywatelska rządzić z PSL-em i być może Nowoczesną i nigdy te sprawy nie będą, że tak powiem, sprawdzone, rozpatrzone i osądzone. I my, dzięki temu, że nasz rząd jest w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, ci wszyscy pokrzywdzeni mają, myślę, wielką szansę, a może i nawet pewność, że doprowadzimy do tego, aby sprawiedliwości stało się zadość. Ta komisja weryfikacyjna, jak powstanie, jak się ukonstytuuje, będzie drobiazgowo sprawdzać każdy przypadek, ale też na pewno będzie to robić w sposób szybki, bo tych spraw w Polsce, a szczególnie w tym momencie dotyczy to Warszawy, w Warszawie jest wiele. Więc na pewno obywatele skrzywdzeni, warszawiacy, mogą mieć duże szanse na naprawienie tych krzywd, jakie ich spotkały. Wszystko zrobimy, będą najlepsi specjaliści przy tej komisji, aby te wszystkie sprawy naprawić, a jeszcze raz podkreślam, rzeczywiście ci z KOD-u bronią tych spraw, które wyjdą za chwilę na wierzch. Oni chcieliby, aby te sprawy nie wyszły i dlatego z tak wielką zaciekłością próbują przeszkadzać Prawu i Sprawiedliwości w dobrym rządzeniu i w dobrym załatwieniu tych spraw z reprywatyzacją. W związku z tym dajmy jeszcze troszeczkę czasu nam, Prawu i Sprawiedliwości, aby ta komisja mogła zaistnieć, choć wiem, że będą na pewno gigantyczne opory ze strony opozycji, ale my sobie na pewno poradzimy. Damy radę, jest nas wystarczająco w Sejmie do tego, aby przeprowadzić odpowiedni projekt ustawy.
Panie redaktorze, jeśli można nawiązać jeszcze do tej sprawy łódzkiej.
Bardzo proszę.
Bo to mnie też jakby wyjątkowo interesuje. Ja jeszcze jako radny interesowałem się tymi sytuacjami w Łodzi. I muszę powiedzieć, że w Łodzi ten schemat tych problemów z nieruchomościami wyglądał mniej więcej tak, że w latach 60., 70. w Łodzi było mnóstwo opuszczonych kamienic i wówczas władze podjęły decyzję, że te kamienice będą jakby wprowadzane na stan administracji nieruchomości, będą administrowane przez miasto i wynajmowane mieszkańcom, no do czasu, dopóki nie znajdzie się jakiś właściciel, do czasu jak się nie znajdą jacyś spadkobiercy, którzy wykażą prawa do tych nieruchomości. I faktycznie przez wiele lat tak było, czyli władze miasta wynajmowały te nieruchomości, pobierały za nie czynsz, no częściowo remontowały. Oczywiście lokatorzy dbali o te mieszkania, też je na własny koszt remontowali. Często w tych mieszkaniach wychowywało się kilka pokoleń rodzin i w pewnym momencie okazało się, że przychodzi ktoś, kto legitymuje się prawem i własnością do takiej nieruchomości. No, jeżeli faktycznie było tak, że ci spadkobiercy w sposób prawidłowy odzyskali tą nieruchomość, prawidłowo nabyli tą nieruchomość, no nie pozostaje nic innego faktycznie, jak tą nieruchomość oddać. Ale tutaj jest ważny moment i ważny element, który jednak w Łodzi nie działa. Ano ten element, że tym lokatorom, którzy zostają wtedy na łasce i niełasce tego nowego właściciela, albo wręcz od razu już mają zapowiadane i są z tych nieruchomości wyrzucani, nie spieszą z pomocą władze miasta. To one kiedyś podjęły decyzję o tym, że będą wynajmowały nie swoje nieruchomości, a jak obecnie okazuje się, że te nieruchomości tracą, nie mają nic do zaoferowania tym lokatorom, którzy od lat w tych nieruchomościach mieszkają. I to jest potworny dramat i wycofywanie się miasta z pomocy tym lokatorom. Według mnie prawnika uważam, że nie tylko z punktu widzenia prawa, ale też zwykłe morale, zwykła uczciwość i sprawiedliwość wskazuje na to, żeby tym osobom pomóc, bo znam przypadki, w których ci wszyscy, którzy otrzymywali mieszkanie w latach 70., 80., oni byli przekonywani, że to jest mieszkanie miasta i że żadnych problemów z stosunkami właścicielskimi w tym zakresie nie ma. Dopiero po 30 latach dowiadują się, że to wcale nie była nieruchomość miasta Łodzi i dopiero wtedy dowiadują się, że mogą być jakieś problemy. Gdyby oni wiedzieli, że te nieruchomości mają nieregulowane stany prawne, że miasto wynajmuje nie swoje kamienice, nie swoje nieruchomości, być może decyzje swoje życiowe podejmowaliby zupełnie inaczej. Oni wcześniej być może by się starali o inną nieruchomość, być może by zaciągnęli kredyt i pozyskali nieruchomość chociażby w spółdzielni mieszkaniowej. Nie robili tego, bo byli pewni, że dopóki będą płacić czynsz ustalony przez Radę Miejską, dopóty będą mogli w tej nieruchomości mieszkać. Remontowali ją, tak jak wskazywałem. A teraz tracą te nieruchomości, a miasto mówi, że ono nie może im pomóc. No ja się temu nie dziwię, jeżeli w Łodzi buduje się rocznie przez ostatnie lata około 40-50 mieszkań, to tego rodzaju stan odpowiadałby, ale miasteczku 20-tysięcznemu. Tam jest takie zapotrzebowanie. My w Łodzi mamy kolejkę na lokale komunalne kilkutysięczne i na lokal czeka się kilka lat. I w tej sytuacji, jeżeli władze miasta wiedziały dokładnie o tym, że część z wynajmowanych nieruchomości mają nieregulowane stany prawne, to już wówczas powinni starać się pozyskiwać tyle lokali, budować tyle nowych mieszkań, ażeby w sytuacji, w której dochodzi do zwrotów nieruchomości, proponować tym lokatorom lokale zastępcze, w podobnym standardzie lokale zastępcze, a nie uchylać się od tej odpowiedzialności za to, gdzie ci ludzie będą mieszkali. A jak wiemy, metody działania czyścicieli kamienic są brutalne, są straszne i ci lokatorzy są pozostawiani sami sobie. I tu jest największy zarzut w stosunku do obecnych władz Łodzi, że nie reagują, nie pomagają w takich sytuacjach. I to jest wielki dramat i taki obraz tej reprywatyzacji w całej Polsce, w Łodzi, ma właśnie taki, że miasto uchyla się od tej odpowiedzialności, od tej pomocy tym, którzy z tych mieszkań w związku z działaniami prywatnego właściciela są wyrzucani albo podnosi im się czynsz w takim stopniu, że muszą najzwyczajniej w świecie takie mieszkania opuszczać.
Ja mogę dokończyć, w jaki sposób to dotykało, w jak brutalny sposób doprowadzali ci tak zwani czyściciele do tego, żeby ludzie się załamali i opuszczali te lokale. Mówię o Łodzi, gdzie rządzi pani prezydent Żdanowska. Mówię o 2013 roku, gdzie lokatorki kamienicy, pani Beata, pani Wiesława mówią, że najpierw podwyższyli im czynsz na 10 zł za metr kwadratowy, za chwilę na 20 zł za metr kwadratowy. Oczywiście lokatorzy się nie zgodzili, bo przecież to są sumy wyśrubowane. No więc doprowadzono do demontażu umywalek w korytarzu na trzecim piętrze, później usunięto bramę wjazdową, drzwi i okna w klatce schodowej, odcięli dopływ gazu, oraz zatkali kominy, aby no już w ogóle nie można mieszkać w tych, w tym domu. No, szanowni radiosłuchacze, no takie metody były prowadzone w Łodzi za czasów, kiedy rządziła i rządzi nadal pani prezydent Zdanowska z Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie prosili o pomoc, a tej pomocy nie dostawali. No jak to można nazwać? Przecież w takiej sytuacji powinna być reakcja władz miasta, i aby ukrócić takie procedery.
Bardzo dziękuję. Afera reprywatyzacyjna na przykładzie Łodzi. W studiu Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi są parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Marek Matuszewski i pan poseł Waldemar Buda. Państwa zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 22:00. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam, panie Tadeusz.
Ja tak w nawiązaniu do tej sprawy ogólnie rzecz biorąc, mianowicie opozycyjne partie, które sprzeciwiają się temu działaniu właśnie, aby wyprostować te sprawy, no są za tym idący posłowie, którzy składali przysięgi, przysięgę po prostu jako posła, że w tym sensie, że dobro ojczyzny będzie najwyższym nakazem dla tych ludzi. I ja myślę, że tutaj po prostu to nie jest jakaś tutaj forma, że to tylko należy spełnić taką po prostu w warstwie słownej rzecz, aby zostać posłem już formalnie, ale to zobowiązuje. Ja myślę, że tutaj należałoby też przedsięwziąć jakieś po prostu kroki, które by w jakiś sposób uświadomiły tym ludziom, że oni przysięgali w określonym celu, aby działać, a nie żeby przeciwstawiać się temu, co w myśl prawa te sprawy, które już zostały odkryte, pokazują, że to jest po prostu rzecz, sprawy, które się działy na szkodę Polaków, wyrzucanie z mieszkań, prawda, przez podnoszenie czynszy. Przecież to są karygodne rzeczy. Ja myślę, że też by należało tę sprawę w pewien sposób wyostrzyć, żeby tym ludziom uświadomić, za czym oni się opowiadają. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Panie Tadeuszu, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan poseł Waldemar Buda.
Tutaj radiosłuchacz, pan Tadeusz, ma wiele racji, bo dotykamy tutaj kwestii działania wspólnego, na rzecz dobra wspólnego, bez względu na to, w jakich klubach i z jakich partii zostaliśmy wybrani do parlamentu. I to jest dokładnie to, o czym wspominałem, jeśli chodzi o podejście opozycji do komisji weryfikacyjnej. Czyli wszyscy mówią, że jest ogromna afera, wszyscy mówią, że jest ogromny problem. My proponujemy rozwiązanie komisji weryfikacyjnej, a opozycja mówi nie, bo nie. Mówi, że na pewno to nie zadziała, na pewno to jest niewłaściwe, my tego nie poprzemy. I to jest dokładnie odpowiedź na to pytanie, czy dzisiaj nie proponując nic, można krytykować i w gruncie rzeczy być przeciwko rozwiązaniu tego problemu, z którym się spotykamy, właśnie z aferą reprywatyzacyjną. I według mnie tak i wobec, według radiosłuchacza, jakieś elementarne zasady, które ponad partyjnymi głowami powinny przyświecać, to właśnie to, ażeby rozwiązywać problemy obywateli. I ta komisja weryfikacyjna ma temu służyć i zupełnie niezrozumiałym jest to, że tylko ze względu na to, że to proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest krytykowana ad hoc, tak, ażeby czasami nie okazało się, że ona będzie działała i tak, żeby czasami nie okazało się, że ona wiele spraw wyjaśni.
Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Już wyłączam radio.
Tak, całkowicie proszę wyłączyć. Kogo witamy, skąd telefon?
Jestem Lucyna z Krasnego Stawu, województwo lubelskie. Chciałabym opowiedzieć o swoim przypadku. Jestem zawodu nauczycielką, po prostu mieszkałam w mieszkaniu służbowym, w innej szkole, w takiej, z której dzieci dojeżdżały do szkoły zbiorczej gminnej. Rodzice mi wpłacili na mieszkanie. Jeszcze chcę powiedzieć, że troje dzieci, trzy córki miałam. Dlatego mówię, że miałam, bo jedna już nie żyje. I mąż mnie zostawił z trojgiem dzieci i sama po prostu mieszkałam w mieszkaniu służbowym. Kiedy zaczęli po prostu, umówili się jakoś, ja nie wiem, nie ma tego nigdzie wynotowanego, tylko ja mogę to opowiedzieć, jak było, że kiedy starałam się, żeby to mieszkanie dostać, na które mam wpłacone, okazało się, że nie dostanę. Więc dlaczego nie dostanę? Bo taki był prezes spółdzielni mieszkaniowej, który organizował takie, zresztą nie tylko prezes, jeszcze wójt gminy w Krasnym Stawie, bo jestem z Krasnego Stawu, również był przy tym, to znaczy wójt teraz, kiedyś dawniej to się nawet wtedy nazywał jakoś inaczej, przewodniczący
tak,
gminy.
Pani Lucyno, ja przepraszam najmocniej, bardzo ciężko na antenie radia wchodzić w sprawy bardzo indywidualne, które pani dotyczą, a tym bardziej, że z tych wątków, które już na początku wypowiedzi pani wybrzmiały, to ta wypowiedź jest poza tematem podejmowanym przez nas dzisiaj, który dotyczy bezpośrednio afery reprywatyzacyjnej. Bardzo panią przepraszam, pozdrawiam gorąco. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej Śniegula, kłaniam się z okolic Sieradza, Solidarność Rolników Indywidualnych. Jeśli można się włączyć do rozmowy. Tak?
Panie Andrzej, jesteśmy na antenie od samego początku, słuchamy
tak,
pana.
Pozdrawiam serdecznie panów posłów, pana posła Matuszewskiego, szczególnie którego znam. Szanowni Państwo, chciałbym się włączyć do rozmowy dlatego, ponieważ to pokazuje, na nas mówi się, na Polskę, nieudacznicy, na kolanach cały czas, szczególnie ostatnimi czasy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Dzięki Bogu, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, właśnie pokazuje, że jednak my jesteśmy państwem bardzo bogatym, bo jeżeli jesteśmy okradani tak długo i jeszcze to państwo istnieje, no to coś jest na rzeczy. Ale chciałbym powiedzieć, nawiązując właśnie do dzisiejszej uroczystości, czy wczorajszej, kiedy pan Matuszewski został odznaczony właśnie, znaczy pochowany właśnie teraz na Powązkach, no takie właśnie postacie traciły majątki, zostały zabierane im właśnie to, co mieli najcenniejsze, prawda, swoje, najcenniejsze to jest życie, prawda, ale mam na myśli tutaj dobra materialne i oni się nie ugięli. I teraz też byli tacy ludzie, którzy też się nie ugięli. I mam nadzieję, że wśród Prawa i Sprawiedliwości są ci, którzy się nie ugną i wreszcie rozliczą te nadużycia. Bardzo gratuluję wielu, wielu osiągnięć przez tak krótki okres czasu, ale dla mnie największym osiągnięciem w tej chwili jest po prostu te emerytury niegodziwe dla oprawców. No przecież to jest tragedia, no to jest, żeby oprawca był po prostu hełbiony, prawda? A ci, którzy naprawdę, dzięki którym my istniejemy, dzięki którym my możemy mówić, dzięki którym my teraz akurat możemy za pośrednictwem wspaniałego Radia Maryja mówić, prawda, i tak dalej. Ci ludzie są poniewierani. Nie wolno do tych rzeczy dopuścić. I mam nadzieję, ja jako przedstawiciel Zielonego Miasteczka, kiedy staliśmy w obronie polskich lasów, nie ugięliśmy się, prawda, stojąc naprzeciw wszystkim. To my jako Solidarność Rolników Indywidualnych, to my jako rolnicy. Myślę, że pokazaliśmy, że jednak są możliwe zmiany. Nie chcę powiedzieć, że prawda, że to są zmiany, że my to przewróciliśmy i tak dalej, że Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ale jeżeli no muszę powiedzieć, że jednak jakiś tam udział mamy i za to jestem wdzięczny, jestem dumny i powiem to tymi słowami, kiedy po raz pierwszy, prawda, pana prezydenta, panu prezydentowi gratulowałem. Wdzięczność sercem pisana i panu prezydentowi, i temu rządowi, i tutaj właśnie panom, których tutaj właśnie osobiście znam i tak dalej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, pozdrawiamy także i my, pan poseł Marek Matuszewski. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja chciałbym też pozdrowić wszystkich rolników Solidarności Rolniczej i w ogóle wszystkich rolników, bo w tych czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, PSL, rzeczywiście twardo walczyliście o to, aby nasza ziemia nie była sprzedawana. Twardo domagaliście się swoich praw i my w tej chwili, dzięki temu, że taka była wasza postawa i dzięki temu, że Polacy i wy poparliście nas w wyborach, możemy realizować to, co mieliście, że tak powiem, na sztandarach. I na pewno, panie Andrzeju, będziemy bronić każdego zgodnie z prawem oczywiście. To prawo musimy za chwilę ustanowić. Każdego pokrzywdzonego, który został wyrzucony na bruk lub który w tej chwili zostaje wyrzucany na bruk, bo przecież wiemy, że większość samorządów w Polsce jest w rękach Platformy Obywatelskiej. W tej chwili na pewno, gdyby były wybory, większość tej władzy Platforma by straciła, ale na dzień dzisiejszy Platforma ma tą władzę i w związku z tym my będziemy starać się jak najszybciej ustanowić to dobre prawo, na podstawie którego będziemy dokładnie sprawdzać każdy przypadek, o tym co mówiłem. I jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich rolników, bo rzeczywiście wasza postawa w czasach tych złych dla Polski rządów Platformy i PSL-u była godna pochwały.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tadeusz z Warszawy.
Witam, panie.
Proszę księdza, jest sytuacja taka, że ludzie, którzy przed wojną mieli domy, kamienice, mieszkania, wszystko potracili. Natomiast dzisiaj hochsztap leży. Ludzie, którzy po prostu biorą i wykupują roszczenia, bo tamci właściciele przez wiele lat nie mogą otrzymać tego swojego majątku, naraz się okazuje, że ktoś normalnie, banda ludzi, bierze, wykupuje roszczenia i za chwilę po prostu otrzymuje mieszkania, domy, wszystko otrzymuje. I wydaje mi się, proszę księdza, że należy takich ludzi karać. Tak jak ta pani Marzena Kruk z Warszawy, na jakiej podstawie ona kupuje roszczenia? A po drugie, jeśli ona kupuje roszczenia, to powinno się od tego zapłacić podatek. Jak zapłaciła podatek 60-70% różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną tego, co ona chce otrzymać, to by to po prostu przestało tak się opłacać. Także kwestia powinna być przede wszystkim rozwiązana w ten sposób, że ludzie powinni otrzymywać, ci oczywiście spadkobiercy, powinni otrzymać placy, domy, żeby to mogli po prostu zagospodarować. I w sytuacji, kiedy by właściciel był prawowity, to by nie było tego, że on wywala ludzi, dlatego, żeby się dogadał z tymi ludźmi, żeby w tym domu mieszkał, bo przecież on by żył z wynajmu, a nie po to, że po prostu bierze, wyrzuca ludzi, remontuje kamienice i sprzedaje normalnie na rynku. I wtedy jest nieszczęście, po pierwsze dla właściciela, który był przed wojną, bo nic nie otrzymuje, a z drugiej strony nieszczęście jest dla ludzi, którzy po prostu mieszkali w tym domu i naraz są pozbawieni wszystkiego. Wyrzuceni z domu na bruk, dlatego że tacy hoktaplerzy biorą, wynajmują tą kamienicę, kupują, remontują i sprzedają za grube pieniądze po te mieszkania.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Już głos przekazujemy naszym gościom. Pan poseł Waldemar Buda, bardzo proszę.
To faktycznie jest wielka niesprawiedliwość, że osoby, które faktycznie miały prawa do nieruchomości, starały się o ich zwrot latami i to nie wychodziło, a te osoby, które się wyspecjalizowały w skupowaniu roszczeń, miały tą drogę znacznie ułatwioną. Znamy taki przypadek wszyscy, gdzie udziały do części nieruchomości zostały wykupione za 50 zł. Za 50 zł zostały wykupione udziały w nieruchomości. To pokazuje, jaka była premedytacja, to znaczy, że z pełną świadomością wiedziano o tym, że nieruchomość jest warta co najmniej kilka milionów, a jednocześnie podpisując umowę cesji tych praw do nieruchomości, przekazywano 50 zł. To jest jakby niegodziwość najwyższych lotów, ale te przypadki cały czas się pojawiają. Ja przypomnę, że pani Marzena K., uzyskując już kilkadziesiąt milionów z tytułu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w związku z tym, że skupiła roszczenia, pracowała, jakby nigdy nic się nie stało, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Potem wybuchnęła cała ta afera. Mówiło się o tym w prasie, w telewizji. Powołuje się komisję weryfikacyjną. Szczególne Rada Miejska dopytuje o tę sprawę. No sprawa jest głośna medialna. I to wszystko nie wystarczyło, żeby zablokować kolejne roszczenia tej pani, jeśli chodzi o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. No dowiedzieliśmy się 2 czy 3 tygodnie temu, że pani Marzena K. składa pozwy kolejne na kilkadziesiąt milionów złotych. To jest premedytacja. To jest niebaczenie na to, co społeczeństwo czuje i jak tą sprawę ocenia. Coś niebywałego, że w tej sytuacji jeszcze można iść w tym kierunku i jeszcze można na siłę próbować dochodzić tych roszczeń. Coś niesamowitego, pełna premedytacja i tutaj państwo powinno pokazać, że jest silne i państwo powinno takie sytuacje oblokować, ograniczać i mam nadzieję, że tak się stanie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Roman z okolic Warszawy.
Pozdrawiam panie Romanie, bardzo proszę.
Tak przypadkiem, kiedyś słuchałem często rozmów niedokończonych, teraz przypadkiem właśnie natrafiłem na tą audycję. I tak naprawdę to mnie trochę już to wszystko denerwuje z tego względu, że obserwuję kompletną bezradność tego rządu. No, mówicie państwo o przestępcach, którzy okradają naród na miliardy. Pytam się, a gdzie są aresztowania, gdzie są wyroki? Co się dzieje z aneksem dotyczącym ujawnienia aneksu przez prezydenta dotyczącym służb tam specjalnych w OSI. Przecież wiadomo, że ci ludzie, którzy dopuszczają się tych, można powiedzieć, to są zbrodnie, to nie są przestępstwa, to są zbrodnie na narodzie polskim. No to ci ludzie mają przecież zaplecze. No, ja nie słyszałem, żeby ktoś poruszył sprawę zaplecza, czyli tych agentów różnych, którzy za tymi ludźmi stoją. Przecież ich bezczelność to jest tak rżąca, że trudno sobie wyobrazić, żeby oni nie mieli poparcia wyżej, prawda? A tutaj ja nie widzę. No bezradność obecnego rządu jest wprost paraliżująca. I to nie tylko jeżeli chodzi o prawo. Tutaj chodzi również o Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Edukacji.
Tak, panie Romanie, wszystkich wątków nie podejmiemy. Temat wyznaczyliśmy na te dzisiejsze rozmowy. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marek Matuszewski, bardzo proszę, panie pośle.
Ja tylko się oczywiście zajmę tematem reprywatyzacji, bo te inne tematy to na inne rozmowy. I powiem panu, że ja myślę, i tak jak rozmawiam z wielu moimi rodakami, no ten rząd twardo domaga się, aby ukarać wszystkich winnych, ale zgodnie z prawem. Nam zarzuca się, że my chcemy, i to szczególnie partie opozycyjne, że my chcemy tutaj wprowadzać w cudzysłowie jakąś dyktaturę. Absolutnie. My pozwalamy każdemu, kto chce demonstrować, jak najbardziej zgodnie z prawem demonstrować, bo jesteśmy partią, która wszystkie zasady demokratyczne przestrzega. I tak samo, jeśli chodzi o tych malwersantów, oszustów, ludzi, którzy za parę złotych, tak jak tutaj pan poseł Buda mówił, za 50 zł można mieć, odkupić sobie takie prawa do roszczenia do majątku milionowego, to my najpierw dokładnie przygotujemy odpowiedni projekt ustawy i już to robimy i wtedy na podstawie tego projektu ustawy, już wtedy ustawy, będziemy wszystkich tych ludzi zgodnie z prawem ścigać i tak jak powiedział pan, karać, ale musi to się odbywać, jeszcze raz mówię, zgodnie z prawem. Choć takich głosów jak pan jest wiele, to jak pan wie, też są głosy tych z KOD-u, z opozycji, że my za bardzo karzemy. A tu jednak są obywatele, karzemy, że idziemy w kierunku karania, a my idziemy w kierunku sprawiedliwości. Kto zawinił, zostanie na pewno ukarany, ale zgodnie z prawem.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Podkarpacia, mam z krótkim pytaniem. Nie jest tajemnicą, te wszystkie sprawy, które dzieją się tak, jak dzieją z tą reprywatyzacją, dzieją się za sprawą chorego, zobaczywego systemu jurysdykcji w Polsce, sądownictwo. O wielu tych rzeczach sąd miał główną rolę, prawda? A jakieś tam wyroki, postanowienia. Przecież wiele z tych praw w sądach. Dzieje się teraz. Jak wnioski mogą zostać wyciągnięte w stosunku do sędziów, którzy dopuścili po prostu, nie dopatrzyli szczegółów, dopuścili do tak krzywych jakichś postanowień, które pozwoliły na taką, a nie inną działalność oszustą, różnym cudzoziemcom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, panie Andrzeju. Panie pośle, proszę bardzo.
Faktycznie można powiedzieć, że i stanowczość, ja jeszcze nawiążę do tego, co wcześniej była mowa, że być może stanowczość jest w jednych sprawach za mała, w drugich za duża. Ale my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tą stanowczość dopasowywać do tego prawo. Prawo jest ustalone i wedle tego musimy działać. Zatem te wszelkie zarzuty, że za bardzo albo za mało, są o tyle niestosowne, że my poruszamy się w pewnych przepisach i w tym zakresie możemy działać. A jeśli chodzi o sądy, to faktycznie jest tak, że część tych decyzji reprywatyzacyjnych faktycznie była w jakiejś części udziałem sądów. Chociażby te przykłady, o których ja wspominałem, gdzie wyznaczano kuratorów dla osób, które rzekomo mogłyby mieć nawet sto kilkadziesiąt lat. Ewidentnie był to jakiś błąd i taka błędna praktyka sądowa, bo takich przykładów było bardzo wiele. I niestety, jak znam sądownictwo, bo sam jestem radcą prawnym, sam wykonywałem ten zawód przez wiele lat, to wyciąganie konsekwencji i odpowiedzialności od sędziów za ich decyzje niestety jest bardzo niewielka. Jak przyjrzymy się przyjrzymy się tej odpowiedzialności, to tak naprawdę są to pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do odpowiedzialności za wydawane decyzje, te merytoryczne, te wyroki, bo są postępowania dyscyplinarne, ale one dotyczą tej sfery pozaorzeczniczej, czyli tego wszystkiego, co się dzieje wokół sędziego. Natomiast za same wyroki to niestety odpowiedzialność jest bardzo, bardzo niewielka. Sędziowie zawsze wskazują, że jeżeli nawet on się pomyli, to sąd wyższej instancji powinien to zweryfikować, ale tak być nie powinno. Te wyroki powinny być od samego początku już właściwe, z właściwą rozwagą wydawane i ten problem odpowiedzialności za nieprawidłowe wyroki jest ogromny, bo jeżeli sędzia miałby gdzieś tam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że jednak jakaś odpowiedzialność za te rażąco krzywdzące wyroki byłaby, to na pewno i ta wstrzemięźliwość w wydawaniu wyroków, ale też ta zastanowienie i pewna refleksja byłaby na pewno większa. To jest największy problem, z którym będziemy się zmierzać, to ażeby to sądownictwo było tak ukształtowane, żeby w żadnym stopniu nie naruszyć niezawisłości sędziowskiej, niezależności sędziowskiej, ale jednocześnie wyciągać konsekwencje z rażąco niesprawiedliwych wyroków. Przed tym jeszcze stoimy i to jest wielkie zadanie, żeby wykonać i tak balansować między granicą niewchodzenia w niezależność i niezawisłość, a mimo wszystko wytykać i piętnować błędy sądownictwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, Mateusz Zmurucina się kłania, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy, panie Mateuszu.
Kłaniam się. Ja tutaj chciałem jeszcze porozmawiać na temat reprywatyzacji, ponieważ mój kolega Radek ma dziś rodzinę, także...
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, halo?
Jarosław z Podkarpacia.
Witam, panie Jarosławie, bardzo proszę.
Ja słyszę tą dyskusję i chciałbym tak zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mówimy ciągle o reprywatyzacji, że trzeba zbadać reprywatyzację. Mówmy nieprawidłowości przy reprywatyzacji, bo gdyby ktoś tak słuchał, a nie był w temacie, to pomyślałby sobie, że najgorsza rzecz, jaka się przydarzyła nam w kraju, to jest reprywatyzacja. A to nie jest najgorszą rzeczą. Najgorszą rzeczą jest brak sprawiedliwej reprywatyzacji dla tych, którzy utracili majątki i którzy powinni te majątki odzyskać. Mój ojciec miał lasy, które dziadek kupił. Na mnie by przypadało powiedzmy z jakieś 50 hektarów. I teraz proszę księdza i proszę pana posła. Gdyby ktoś teraz do mnie przyszedł i powiedział mi, sprzedaj te swoje prawa do tych lasów, to ja naprawdę być może, żebym te prawa sprzedał za 1000 złotych, może za 2, bo naprawdę nie widzę szansy, żeby tutaj na jakąś sprawiedliwość można było liczyć. I mówienie teraz, że ktoś, kto kupił jakieś ten... Oczywiście, uważam, że jest to skandal, żeby ludzie swoje majątki zdobyte pokoleniami, bo dziadek kupił lasy, żeby wnuki miały, tak się lasy kupowało, żeby ludzie nie mogli tego odzyskać, a jacyś prawnicy, którzy jeszcze mają jakieś dodatkowe znajomości, robią to bez problemu. Uważam, że najważniejszą rzeczą to zrobienie ustawy reprywatyzacyjnej. Nawet jeżeli ta ustawa nie miałaby zwrócić pełnej wartości, ale przynajmniej jakieś moralne odszkodowania, a jeżeli wrócić, to wrócić w naturze. I też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że nie jest prawdą, że jak prywatny odzyska swoje lasy, to nie wytnie. Nie. Przed wojną była zawsze zasada, że należy przestrzegać gospodarki leśnej. Było to tego urząd powiatowy. Plan nasadzeń i plan cięć to była świętość. Po prostu każdy właściciel lasu musiał mieć zrobiony plan lasu z drzewostanami, rocznikami. I święta rzecz była, co jest do cięcia, co jest do nasadzeń, co do zasadzenia. I tak samo zawsze można było w tych prywatnych lasach zbierać runo leśne, zbierać chust i podobne rzeczy, nie było żadnych problemów. Ale teraz okazuje się, że jest bardzo silne lobby myśliwskie, lasy, dyrekcje lasów i to fajnie się gospodaruje na mieniu zabranym. Ale to nie jest sprawiedliwość, a my raczej wszyscy czekamy, że będzie w tej chwili sprawiedliwość, bo mamy wreszcie taki rząd, jakiego żeśmy oczekiwali.
Dziękujemy,
ale to, panie... bardzo nie widać tego.
Dziękujemy serdecznie. Pan poseł Marek Matuszewski.
To są bardzo, że tak powiem, skomplikowane sprawy, żeby w sposób uczciwy, taki, aby absolutnie ci, którzy są prawowitymi spadkobiercami, dostali ten swój po dziadkach, pradziadkach majątek. No bo, szanowni radiosłuchacze, no mamy sytuację taką. Ktoś jest spadkobiercą jakiejś kamienicy w Warszawie. Ta kamienica w czasie wojny została poważnie uszkodzona albo wręcz rozbita. Ta kamienica została odbudowana z pieniędzy całego społeczeństwa polskiego. No i teraz jest sytuacja bardzo, że tak powiem, skomplikowana. No bo wiemy doskonale, że przez ten czas, gdyby po wojnie ten obywatel tą kamienicę odzyskał, no to by była ona w takim stanie bardzo złym. No jest to problem, żeby to zrobić w sposób właściwy. W Polsce podchodzono kilkakrotnie do tej ustawy reprywatyzacyjnej. Pamiętam szczególnie za AWS-u. Wtedy taki projekt ustawy był już, że tak powiem, przegłosowany, ale prezydent, wtedy pan prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował tą ustawę. No i to są duże problemy, chociażby tereny te zachodnie polskie, gdzie wiemy doskonale, że są przez tych ludzi, którzy opuścili te tereny, Niemcy tym ludziom dali jakieś odszkodowania. Teraz powtórnie by się ktoś, że tak powiem, domagał. A ogólnie rzecz biorąc, no przecież to w czasie wojny Polska bardzo, że tak powiem, straciła i powinna dostać odszkodowania od Niemiec. No, to są bardzo, że tak powiem, sprawy skomplikowane, ale myślę, że kiedyś dojdzie do tego, że taka ustawa zostanie, że tak powiem, przegłosowana.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i pana posła, Krzysztof Wielkopolski. Ja mam tak w nawiązaniu do wypowiedzi pana posła, pan poseł przywołał tutaj postać pani Marzeny K. Chciałbym tutaj chyba, dla każdego jest oczywiste, że ta pani jest po prostu, nie ubliżając oczywiście, tak zwanym w cudzysłowie słupem. No niemożliwe, żeby 38-letnia urzędniczka zgromadziła tak duże, wielkie miliony i dalej występowała o ten. To za bezczelność jest, jakby to tutaj było powiedziane, rzeczywiście duża, ale ona z czyjegoś upoważnienia i ktoś za tym stoi. I tutaj jeszcze chciałbym wrócić do wypowiedzi, to chyba dwie wypowiedzi wcześniej pana, który mówił o tych jakby działaniach, że ma tego dosyć i tak dalej. My po prostu, ja powiem tak może w imieniu szerszym tutaj ludzi swojej rodziny, no widzimy dążenia PiS-u, jednak jest tyle na ten temat i w mediach, i w prasie o tej reprywatyzacji. Działań rzeczywiście nie widać. Być może one trwają, ale idzie to strasznie wolno. Ludzie po prostu mają dosyć tego, bo z tego nic nie wynika, panie pośle. Ci ludzie, sam pan tu przywołał postać i bezczelność tej pani, ci ludzie tak czują się mocni. Tutaj potrzeba było wskazać, kto za tym stoi konkretnie. To ten, to ten, to tamten. Takie rzeczy są możliwe. No spójrzmy na panią prezydent Warszawy, tak? Ja nie będę tutaj nazwiska przywoływał, bo nie chcę, ale przecież co z tego, że jest poddawana tej powszechnej krytyce, ale jak się zachowuje, weźmy nawet jak się za krzty honoru, tak? Dzisiejsze, prawda, wyrażenie zgody nawet na te demonstracje dzisiejsze. Mnie się wydaje, że panowie, jako ta i państwo posłowie, rząd także zbyt chyba często ulega temu bożkowi demokracji, tak? Demokracja to są rządy większości. Więc i mniejszość musi się też dostosować. To nie jest tak, że mniejszość może w demokracji dyktować większości. Oczywiście można to uwzględniać, prawda, ale to tak nie wygląda w moim rozumieniu i w rozumieniu wielu ludzi, z którymi rozmawiam, panie pośle. Ja może się wyłączę i prosiłbym, żeby pan się odniósł, bo rzeczywiście czasu jest na te rozmowy niedokończone bardzo mało, a temat bardzo poważny. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, dziękujemy panu Krzysztofowi, pan poseł Waldemar Buda.
Głos pana radiosłuchacza ostatniego to jest głos prawdziwy, to jest głos zasadny, ale trzeba mieć na względzie dwie okoliczności. Po pierwsze to, że elementów życia społecznego, życia publicznego, które wymagają naprawy, sami wiemy i dokładnie widzimy, ile jest. Czego by się nie dotknąć, w zasadzie ono wymaga zmiany, nowelizacji, reformy. Wymiar sprawiedliwości, wymiar system edukacji, polityka zdrowotna, wymiar sprawiedliwości w takim nawet w szerszym ujęciu, nawet kwestie jakiejś ordynacji, kwestii kar. Czy to się da, druga okoliczność, czy to się da zrobić w ciągu jednego roku? Czy to się da zrobić w ciągu 15 miesięcy? To wszystko wymaga czasu. Gdybyśmy dzisiaj jako rząd czy jako Prawo i Sprawiedliwość zajmowali się wyłącznie reprywatyzacją, ja jestem przekonany, że bylibyśmy daleko bliżej rozwiązania tej sytuacji, ale my jednocześnie mamy otwartych wiele pól działania i rozwiązujemy wiele problemów. Pierwsze decyzje to były decyzje, ażeby szybko, sprawnie pomóc tym najbiedniejszym. To były emerytury, to było 500+, to była kwota najniższego wynagrodzenia, to były najniższe wynagrodzenia na umowach zlecenia. Te wszystkie decyzje musieliśmy podjąć na początku, bo uznaliśmy, że one są najważniejsze. Dzisiaj podejmujemy kolejne dotyczące reprywatyzacji, wymiaru sprawiedliwości, polityki zdrowotnej i edukacji. To wszystko się dzieje. Zawsze mogło być szybciej, zawsze mogłoby być sprawniej, ale proszę mi wierzyć, my od środka widzimy to, pracujemy bardzo ciężko, pracujemy często od rana do wieczora, mamy mnóstwo projektów ustaw, które pilotujemy i proszę nam wierzyć, robimy wszystko, co możliwe, żeby jak najszybszym stopniu w tych wszystkich problemowych sprawach działać, ale to wymaga naprawdę czasu i też rzecz nie polega na tym, ażeby szybko przeprowadzić jakąś ustawę, która jednak będzie miała mankamenty, ale jednak pewnego rodzaju rozmysłu. I prawdą jest oczywiście, że można byłoby w niektórych rozwiązaniach pójść dużo dalej. Tylko proszę zwrócić uwagę, my piszemy drobne zmiany w ustawie prawo zgromadzenia, gdzie chcemy uporządkować sytuację, żeby swoboda zgromadzeń była rzeczywiście zagwarantowana poprzez nieprzeszkadzanie innych osób w tym swobodnym zgromadzaniu się i przedstawianiu swoich poglądów. A tutaj jest głos ogromnej krytyki, że my naruszamy demokrację poprzez to, że zagwarantujemy bezpieczeństwo osób, które w zgromadzeniach uczestniczą. I tak mamy z każdą reformą, którą przedstawiamy. Zawsze jest fala krytyki, ataku, która na pewno nam pracy nie ułatwia, ale jednego mogą Państwo być pewni. Nie zejdziemy z tej drogi i te reformy będziemy przeprowadzać wedle naszych najlepszych intencji i najlepszej wiedzy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Wrocławia. Ja serdecznie witam ojca, serdecznie witam gości. Wszystkim wyrażam mój szacunek, wielkie moje, przede wszystkim wdzięczność, podziw, ale chciałam taką, brakuje mi tu jednego argumentu w tej całej dyskusji. Coraz więcej osób głosi taką prawdę. Naród ma dość, bo to wszystko idzie za wolno, bo większość ma rację, to powinno to być realizowane. Ci ludzie sobie chyba wyobrażają, że pani premier z jakąś grupką delegatów będzie chodziła, jest źle to, postawi oddział policji z pałkami, z tarczami i w ciągu paru godzin czy paru dni zaprowadzą porządek, to jest niemożliwe. Ale jeszcze o jednym, ci ludzie, którzy tacy są niezadowoleni, nie pamiętają. Przez 25 lat ci ludzie, którzy to wszystko zrobili, przerobili całe prawo, pokradli co się dało, posprzedawali co się dało, przecież oni to robią jeszcze teraz w imieniu prawa, bo oni są legalnie wybrani. Dopiero nas czekają wybory samorządowe i jeżeli tutaj ludzie zniecierpliwieni znowu wybiorą platformę, no to wszystko będzie dalej działo się. Nikt nie może przecież machnąć rączką i zrobić porządku, bo to nie jest bajka, tylko to jest prawdziwe życie. I tak właśnie chciałam, żeby ci ludzie, którzy tak krytykują współczesny rząd, jeszcze słuchają Radia Maryja i dzwonią po to, żeby go skrytykować, zastanowili się i sobie zrobili rachunek sumienia. A na kogo ja oddawałem głos przez te 25 lat? Przecież to jest kilka kadencji, przez które pani Bronkiewicz-Walc i jej poprzednicy, i pan Kwaśniewski, oni byli legalnie wybrani, robili co chcieli, bo mieli mandat. I teraz, jeśli będą wybory źle przebiegały, to oni mogą wrócić. I z tym się też trzeba liczyć. No, życzę, żeby to się nie stało. I życzę wszystkim posłom i wszystkim członkom rządu, a zwłaszcza pani premier, którą cenię na wyraz, i pana prezydentowi. Wszystkim życzę, żeby się udało.
Szczęść. Dziękujemy pani Mario. Bóg zapłać. Pan poseł Marek Matuszewski.
Ja bardzo się cieszę z tego głosu, chociaż rozumiem też tych wszystkich, którzy chcieliby, żeby szybko i sprawnie podejmować decyzje. Ale powiem tak, jak się widzi to, co robi opozycja, włącznie z tym kodem, no to widzimy doskonale, że starają się, aby nam jak najbardziej utrudnić pracę, aby te reformy były przeprowadzane wolniej. Oni stosują wszelkie kruczki. Przecież widzimy doskonale, często jak jest relacja z Sejmu, jakie pytania padają ze strony opozycji. Często przy niektórych ustawach jest 200 pytań. Po to tylko ze strony opozycji, żeby spowolnić pracę Sejmu i rządu. Więc apelujemy do Polaków i wierzymy, że ufacie nam, bo wybraliście nas, żeby uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. My naprawdę przeprowadzamy bardzo szybko te reformy, ale rządzimy, szanowni państwo, dopiero rok czasu, a zaległości są przynajmniej z 8 lat. W związku z tym, żeby przeprowadzić to wszystko dobrze, aby absolutnie nie mogła opozycja pod względem prawnym mieć do nas prawidłowych zarzutów, bo oni, wiadomo, będą mieli zarzuty do naszych rozwiązań, ale przynajmniej, żeby nie mieli podstaw prawnych, no wymaga to niestety trochę czasu. Ale zapewniamy, my się nie skarżymy, my pracujemy od rana do wieczora w Sejmie i będziemy tak dalej pracować, będziemy rozwiązywać te wszystkie sprawy, które dotyczą Polaków, aby Polska stała się krajem znaczącym w Europie. Widzimy już doskonale taki, podam przykład jeden z brzega, bo troszeczkę odchodzimy od tematu, ale jednocześnie jest to też na temat. Przykładowo odkupienie przez PZU, przez polską spółkę Skarbu Państwa udziałów większościowych w Pekao S.A. Unicredito włoski bank. To są bardzo dobre rozwiązania, ale też wymagają od tych spółek zależnych od Skarbu Państwa odpowiednich zabiegów. Idziemy w takim kierunku, aby obywatele byli zadowoleni z naszych rządów, żeby poczuli tą siłę Polski na arenie międzynarodowej, żeby jeżeli Polacy jadą za granicę, to żeby widzieli, że z Polską zagranica się liczy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Anna z Mazowsza. Ja zdecydowałam się zadzwonić do tej audycji, zwłaszcza dla, znaczy do posłów, ale zwłaszcza dla posła, który jest prawnikiem. I a oczywiście do obydwu posłów sprawujących swoje funkcje. Brakuje mi w tej dyskusji przede wszystkim tego, dlaczego to wszystko było możliwe. O tym się w ogóle nie mówi. Panowie też o tym nie mówią. W związku z tym chciałabym zapytać, czy kontradyktoryjność w sądach jest wystarczającym zabezpieczeniem przed korupcją w sądach? To tylko przykład. To tylko przykład. Czy jednak no nie powinno tu być jakichś zmian i sędziowie nie powinni mieć obowiązków dochodzenia do tak zwanej prawdy obiektywnej? Ja wiem, że ona jest no ośmieszana. Niemniej, czy tu nie powinny być jakieś wprowadzone zmiany? No właśnie podjęcie problemu, dlaczego jest możliwa korupcja w sądach. Dalej, czy gdyby nie było możliwości w Polsce wprowadzania własności światowej, ziemi i nieruchomości, czy to byłoby możliwe? Dlaczego były możliwe skupowania tych uprawnień? Dlaczego to było możliwe? Może już ostatnia sprawa, niemniej to nie wyczerpuje wszystkich problemów, dlaczego to było możliwe. Otóż czy pozbawianie uprawnień do wykonywania zawodu przez prawników, czy to powinno być tak, jak jest w tej chwili, tylko w korporacjach, które się śmieją z tego wszystkiego? I w ogóle, panie pośle, który z zawodu jest pan prawnikiem, proszę pana, myślę, że należy jednak postawić pytanie, czy zawód prawnika może być dalej uważany, czy w ogóle uważany po tym wszystkim, co się dzieje, za zawód zaufania publicznego. Z tym coś trzeba zrobić. I to może na tyle. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, pani Anno. Pan poseł Waldemar Buda, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za ten głos, bo on dotyka spraw, które mi są bardzo bliskie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ja od lat obserwuję, będąc jeszcze asystentem europosła Janusza Wojciechowskiego, przez 11 lat obserwowałem, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonował i też wspierałem pana posła w tych wszystkich interwencjach, które podejmował w tych sprawach. I mamy oczywiście swoje zdanie, że najlepiej oczywiście nie jest, ale odniosę się po kolei do tych poszczególnych uwag. Kontradyktoryjność. Pani słuchaczka była doskonale zorientowana, że kontradyktoryjność to nie jest lekarstwo na sprawiedliwe i prawidłowe wyroki w sądach. I dokładnie tak samo my uważamy i dlatego cofnęliśmy reformę prawa karnego, która taką kontradyktoryjność zakładała. Ja przypomnę, że jeszcze pod koniec tamtej kadencji Platforma Obywatelska wprowadziła kontradyktoryjność w procesach karnych i my natychmiast po objęciu władzy na wiosnę 2016 roku wycofaliśmy się z tego. Przywróciliśmy tą kompetencję sądu do tego, ażeby on poszukiwał dowodów i poszukiwał prawdy, czyli tak jak faktycznie było. Ponieważ kontradyktoryjność doprowadziła do tego, że prokurator walczył wyłącznie z obrońcą, a jak wiadomo, ci najbogaci, ci najbardziej uposażeni mieli najlepszych adwokatów i w związku z tym te batalie często wygrywali. Więc kontradyktoryjność była wielkim sukcesem, ale dla tych, którzy byli oskarżani, a byli bardzo majętni. Oni najczęściej z tego powodu unikali odpowiedzialności. I tu jest pełna zgoda co do tego, że tak absolutnie być nie powinno i myśmy to uchylili i widzimy też wiele spraw, które na podstawie kontradyktoryjności były rozstrzygane i rozstrzygane niestety w sposób niewłaściwy. Stąd też znowelizowaliśmy przepisy, które pozwalają prokuratorowi zażądać zwrotu akt do postępowania przygotowawczego, tak ażeby te postępowania uzupełnić w związku z tym, że sąd nie podejmował, bo wówczas nie miał takiej możliwości, inicjatywy dowodowej i te materiały nie były właściwie przygotowane. Następna sytuacja to, czy te wszystkie rzeczy mogły się dziać za decyzjami sądów i czy sądy tutaj mają w tym wielką winę. No oczywiście jest tak, że tak wspominałem, część spraw była przedmiotem decyzji sądów, chociażby ta dotycząca powołania kuratorów i niestety tamte decyzje faktycznie w wielu przypadkach były błędne. Jeżeli sąd nie zwrócił uwagi na podstawową rzecz, jaką było chociażby to, że człowiek, wobec którego kuratora należy ustanowić, miałby w dniu podjęcia decyzji przez sąd sto kilkadziesiąt lat, no to oczywiście jest to ewidentny błąd i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeśli chodzi o uprawnienia zawodów prawniczych i w tym zakresie pytanie, czy to jest zawód zaufania publicznego, no z definicji tak. Ja sam wykonywałem zawód radcy prawnego i muszę powiedzieć, że to faktycznie się zmienia i idzie w najlepszym kierunku. Niech tego dowodem będzie chociażby to, że osoby podejrzane o nieprawidłowości w aferze korupcyjnej to prawnicy wysokiego szczebla, chociażby adwokat, który kierował adwokaturą przez długi czas w Warszawie. Ale daleko nie trzeba szukać. Informacja sprzed kilku dni. W Łodzi postawiono zarzuty 27 prawnikom, w tym 21 adwokatom, za to, że dochodziło do nieprawidłowości związanych z uzyskiwaniem zwolnień lekarskich na potrzeby postępowań sądowych. Także tych przykładów niewłaściwego postępowania w świecie prawniczym oczywiście możemy podać bardzo wiele i na pewno wiele trzeba jeszcze zrobić, żeby ich było mniej, ale trzeba mieć też świadomość, że w każdym gronie i w każdej grupie znajdą się osoby, które jednak nadwężą tego zaufania albo wręcz naruszą prawo i myślę, wydaje, że tego nie unikniemy, a naszą rolą najważniejszą jest to, ażeby natychmiast wyciągać konsekwencje z takiej sytuacji. Jeżeli dochodzi do zarzutów, do nieprawidłowości dotyczących prawników, to one powinny być ścigane z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z wydalaniem i z zabieraniem uprawnień zawodowych. I tutaj rola wielka samorządów adwokackich, radcowskich, żeby te postępowania dyscyplinarne były sprawne i żeby faktycznie dotyczyły rzeczy poważnych i żeby one kończyły się też takimi dyscyplinarnymi decyzjami. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że prawników, tych uprawnionych do wykonywania zawodu jest coraz więcej. I to też, biorąc pod uwagę chociażby zwykłe statystyki, wskazuje na to, że tych nieprawidłowości w tym środowisku będzie coraz więcej. Także ma pani rację, że dużo tych decyzji było udziałem prawników i sądów i wiele tam nieprawidłowości można byłoby uniknąć, gdyby nie ich udział w tej sprawie, ale naszą rolą jest wyciągać konsekwencje tych błędnych albo wręcz niezgodnych z prawem działań i tej roli będziemy się na pewno trzymać i z tym na pewno będziemy walczyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, pan dzwoniem. Ja właśnie tutaj tak też zauważę bardzo słusznie, popieram całkowicie to, co pani Anna powiedziała. Całkowicie, to dokładnie tak by trzeba było ująć, tylko że oczywiście w samym określeniu tej sytuacji nie rzecz, aczkolwiek ona jest potrzebna. Ale ja bym na konkretnych sytuacjach, tylko nie chcę nimi po prostu epatować tutaj, że to naprawdę w niektórych wypadkach wyraźnie wskazuje na to, że to prokuratura by się mogła zająć i nawet próbując, ale po prostu człowiek jest tak czasowo jakby rozbity, ponieważ pewne rzeczy musi wykonać, żeby były z kolei w porządku, zwłaszcza jeżeli jest ktoś w potrzebie i tak dalej. Ale jeśli wtedy albo wiedząc, albo udając, że się nie wie, na przykład tutaj organa w niektórych sytuacjach nie działają, no to rzeczywiście dosłownie tak jak pani Anna trzeba ująć i nie tylko ująć w wyrażeniach, ale naprawdę jeśli nie ma poszanowania prawdy w sądzie, a jest takie mądre określenie, że sądy, orzekania są środkiem, celem ma być sprawiedliwość. Więc jak może obywatel nie tracić zaufania i pod jakim strachem czy groźbą dopiero pewne rzeczy wykonywać bądź nie wykonywać? I ja bym pewne rzeczy przykładowo podał, gdzie rzeczy mogą się dziać. One nie nawet co do poboru prądu. I ja nawet do pewnej pani posłanki, nie będę wymieniał nazwiska, nie będę mówił tutaj o partii, po co ja mam, jaki cel. Nie, ja nie chcę nikogo szkalować, tylko po prostu wprost powiedziałem, o co chodzi. Ta pani po prostu od razu mi odpowiedziała, nie, na pewno tak nie jest. No to więc o czym my będziemy mówić, proszę państwa.
Jeżeli ja konkretny przykład bym podał, jeżeli ja rozmawiałem z 14 konsultantami, na 14 konsultantów dwóch mi odpowiada, no rzeczywiście, proszę pana, to tak być nie może. Po czym? Po jakimś czasie, w miarę jakiegoś złudzenia, za chwilę robi się to samo. Więc o czym my rozmawiamy? Proszę państwa, życzę wszystkiego dobrego, mimo wszystko modlę się. Dziękuję i życzę, żeby jednak wytrwało Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękujemy, panie Janie. Pozdrawiamy, pan poseł Waldemar Buda.
Kolejna krytyczna, ale i słuszna uwaga wobec wymiaru sprawiedliwości. Ja na tą okoliczność mogę przytoczyć takie zdanie, które jeden z rozmówców przytaczał w związku z jedną z rozpraw sądowych, gdzie człowiek walcząc swoje prawa usłyszał wyrok i no oczywiście on był skrajnie dla niego krzywdzący i skrajnie nie takiego wyroku się spodziewał i krzyknął: to po prostu wyrok niesprawiedliwy. Na to sędzia mu odpowiedział, że sąd nie jest od sprawiedliwości, tylko od wydawania wyroków. I to jest dokładnie kwintesencja tego, z czym w sądzie możemy się spotkać. Dokładnie rzecz w tym, o czym mówił pan, że powinniśmy zmierzać w tych wszystkich rozstrzygnięciach nie do ich zakończenia, ale do ich sprawiedliwego zakończenia. Sąd nie powinien wydać wyroków, ale wydawać sprawiedliwe wyroki. I ten element sprawiedliwości, takiego poczucia krzywdy ludzi, którzy są tymi podsądnymi, którzy sporzą się w sądzie albo są w innej roli, występują w sądzie, gdyby w sędziach tkwił, to na pewno wielu tych wyroków dawałoby się uniknąć. Zwykła empatia mogłaby spowodować, że ten wyrok mógłby być innej treści. Także na pewno zmiana przepisów jest potrzebna, ale też pewnego rodzaju nastawienie do wydawanych wyroków, a nastawienie do sprawy i znajomość sprawy i pewna delikatność w postępowaniu może dać dużo lepsze efekty. A dowodem na to chociażby są sprawy dotyczące dzieci, gdzie przepisy są bardzo proste. Mówią o tym, że decyzję podejmuje się zawsze dla dobra dziecka. I mamy wiele głośnych przykładów, gdzie na przykład dzieci odbierane są od rodziców z błahych powodów, ale na przykład z biedy albo z powodów, które powinny dać asum do pomocy rodzinie, a nie do odbierania dzieci. I tu też tej empatii brakuje, ale to często wynika z tego, że dla sądu rozstrzygnięcie o odebraniu dzieci to zawsze decyzja bardzo bezpieczna. To decyzja taka, że nikt nikomu nic nie zarzuci, bo w ośrodku dziecko będzie bezpieczne, nikt mu nie zagrozi. Ale nie bierze się tego elementu najważniejszego pod uwagę, tych emocji, tych uczuć i związania z rodziną. I ta wygoda i to bezpieczeństwo powoduje takie, a nie inne decyzje. Także na pewno przepisy i zmiana przepisów, ale też pewna wrażliwość, empatia i zrozumienie stron w sądzie dawałoby porównywalne efekty jak dobre prawo.
Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
O, szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni Maria z Zabrza. Dzwonię w takiej sprawie. Ja stale się odwołuję do rządu, bo kwota prawie 2 miliony złotych spadkowa przyszła do mnie z Unii. Ja jej nie otrzymałam. Natomiast były prezydent, pan Bronisław Komorowski, zajął się tą sprawą wojewodą katowickim i starostą gliwickim, żądał wyjaśnienia. Prokuratura Generalna w Warszawie prowadziła tą sprawę. Od czasu, kiedy przyszedł obecny prezydent, pan Andrzej Duda, no tą sprawę tam zgłosiłam do niego. Ani razu nie dostałam odpowiedzi, a natomiast prokuratura została wycofana. Historia jest brutalna, bo przez niedostatek tych pieniędzy straciłam mieszkanie. Nie miałam na drugą połowę czynszu. Po roku czasu straciłam nowe mieszkanie w bloku, za które kaucję musiałam mieć wpłaconą. Wszystko przepadło. Dzieci są w różnych miejscach. Nie było kontaktu z dziećmi. Za czasów pana Bronisława Komorowskiego kontakt był nawiązywany, było dobrze. Niestety teraz ten kontakt jest zrywany i odczuwam sytuację taką, że dzieje się to, co się działo wcześniej, że pieniądze spadkowe celowo są wstrzymane. W sądzie sędzia złamał, jak to się nazywa, ostatnią wolę ludzi, tak? Bo w księdze wieczystej od dziecka byłam wpisana. Niestety, moich słów nie brał pod uwagę, że część działek mi się należy. Zrobił tak, jak uważał. Otrzymałam tylko jedną działkę, która poszła na drogę powiatową publiczną, no a na budowę dróg i mostów Unia dała od razu do kraju pieniądze. Piszę do pana prezydenta Dudy stale, że córka jest 6 miesięcy w ciąży za granicą.
Tak, ale pani Mario, w te szczegóły nie będziemy już wchodzić, dlatego bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Waldemar Buda.
Sprawa wydaje się bardzo skomplikowana, bo to spadek, bo to działki, bo to odszkodowanie i wymaga takiego indywidualnego rozpatrzenia. Ja tylko mogę powiedzieć, że sam jeszcze w kampanii wyborczej uczestniczyłem w tak zwanej Duda Pomocy na ulicy Pięknej jeszcze w Warszawie i spotkałem się z setkami osób, które tam przychodziły z szeregiem problemów i wiem, że dzisiaj ta Duda Pomoc cały czas działa. Mam kontakt z kierownictwem tej jednostki i wiem, że napływ tych spraw jest tak ogromny, ale to pokazuje rozmach tej krzywdy ludzkiej, która ma miejsce i wielość spraw, z którymi obywatele nie mogą sami sobie poradzić. Znam też wiele przykładów, w których udało się pomóc i to są naprawdę pozytywne rozstrzygnięcia. Przy tych kompetencjach, które ma prezydent, bo ja przypomnę, że prezydent interweniuje, ale no, nie ma kompetencji, żeby nawet wnieść skargę kasacyjną do sądu. Nie ma kompetencji nawet, żeby zmienić decyzje administracyjne, więc jest to w pewnym stopniu ograniczone, ale mimo wszystko w wielu sprawach udaje się wiele załatwić. Tutaj w tym przypadku nie wiem, nie znam szczegółów, ale sądzę, że każda sprawa, która jest kierowana do prezydenta, ona jest tam prawidłowo rozpatrywana i sądzę, że kontakt z tym działem Kancelarii Prezydenta powinien dać odpowiedź na pytanie, na jakim etapie jest sprawa. Zakładam, że i są sprawy, które są bardzo trudne, albo zadawnione, albo z jakichś powodów powrót na przykład do tych spraw jest bardzo trudny, ale sądzę, że tylko tam tą informację może pani uzyskać. Jeżeli byłby problem, to też zapraszam do mojego biura poselskiego. W każdej sprawie staramy się pomóc. Nie w każdej sprawie da się pomóc, ale naprawdę staramy się, robimy wszystko, żeby się udało. Są sprawy zupełnie trudne, zupełnie beznadziejne, które przeszły wszystkie instancje, których wyroki nie mogą być podważone z powodu upływu czasu chociażby. Trzeba powiedzieć prawdę, że część takich spraw faktycznie jest bardzo ciężka do zmiany decyzji, do zmiany wyroków, ale podejmujemy interwencje, staramy się na tyle, ile nam możliwości pozwalają.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech Boże, do rozmów.
Jesteśmy na antenie, proszę wyłączyć radio. Kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof z Bydgoszczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Właściwie na tyle późno się dodzwoniłem, że większość z rzeczy, które chciałem powiedzieć, czyli podsumowanie takie pewnego rodzaju, zostały powiedziane. Z tym, że temat nie dotyczy ostatnich 8 lat, on dotyczy 25 lat. Moje doświadczenia wiem o tym, że po prostu prawo w Polsce nie funkcjonuje. Na dzień dzisiejszy prawo w Polsce właściwie jest jak gdyby zawłaszczone przez pewnego rodzaju mafię. To nie tylko chodzi o prawników. My nie mówimy oczywiście o wszystkich, bo są prawnicy, którzy prawa przestrzegają, starają się prawo stosować. Są prawnicy tacy na przykład jak ci, którzy zajęli się między innymi sprawami prywatyzacji. No, dzisiaj mówimy o prywatyzacji, więc zajęli się tymi sprawami po prostu i pokierowali tak, żeby po prostu ludzi ograbić. To nie są tylko sami prawnicy. Tam są zaangażowani w to ludzie z urzędów miejskich, ludzie z urzędów skarbowych, ludzie z prokuratury prawdopodobnie, bo niektóre z tych rzeczy mogły trafić do prokuratury. To są wszystko naczynia połączone. I niestety rola tego rządu i tej opcji, która w tej chwili, że tak powiem, jest przy władzy, jest bardzo ciężką. Ja to chcę tak w odniesieniu do wypowiedzi również, które były ludzi niecierpliwych lub zniecierpliwionych tym, że dzieje się to powoli. Wśród panów posłów jest prawnik, który sobie zdaje sprawę z tego, jak dalece, że tak powiem, jest zanieczyszczona, tak to nazwę, zanieczyszczona takimi mafijnymi układami sfera prawnicza. To jest niestety pozostałość po prostu po latach okresu oficjalnego socjalizmu, komunizmu w Polsce, po prostu gdzie nie zostały pewne rzeczy rozliczone, a to co na dzień dzisiejszy mamy, czyli wszelkiego rodzaju akcje typu KOT, typu jakieś inne tam obywatele RP się ostatnio pojawili, to są po prostu zadymy ludzi faktycznie, którzy no może nie do końca chodzi o ich własne interesy, ale oni chronią interesy również grup, za którymi stoją po prostu, którym było faktycznie bardzo wygodnie robić to, co robiono, bo po prostu uwłaszczono się na Polsce, uwłaszczono się na prawie i Prawo i Sprawiedliwość ma wspaniałą nazwę, natomiast pierwsze, co trzeba byłoby właściwie w Polsce zrobić, to mieć możliwość wprowadzić i poprawić po prostu zepsute prawo. Dopóki to nie nastąpi, dopóki nie nastąpią mechanizmy, które pozwolą prawu funkcjonować faktycznie i dawać możliwość orzekania o sprawiedliwości, a nie wydawania wyroków, to w Polsce po prostu będzie trudno. Ja nie mówię, że jest to niemożliwe. Jest to możliwe. No niestety tego się nie da, tak jak panowie powiedzieli. Nie da się tego zrobić w ciągu roku, w ciągu półtora roku, w ciągu nawet jednej kadencji. Więc zakładam, że obywatele na tyle zmądrzeli w Polsce przez 20 parę lat, to znaczy jeszcze żyją ci obywatele, którzy mają prawo głosować i mądrzeli przez 20 parę lat, że będą nadal stali za Prawem i Sprawiedliwością, że będą nadal za opcją obecną, czyli za obecną koalicją nadal głosowali po prostu, bo żeby wyrugować pewnego rodzaju mankamenty, które się nabawiliśmy przez ćwierćwiecze, trzeba kolejnych iluś tam lat, kadencji rządów, aby po prostu to uporządkować. I jeszcze jedno. To również mówiła któraś z osób, że panowie są bardzo miękcy, to znaczy staracie się być faktycznie nadwrażliwi na ruchy drugiej strony. Ruchy drugiej strony są, powiedzmy sobie, najdelikatniej, niegrzeczne, nietaktowne po prostu i trzeba to nazywać odpowiednio i odpowiednio traktować. Nie wiem jak, ale od tego są parlamentarzyści, od tego jest rząd, aby po prostu tak reagował jak trzeba na tego rodzaju zachowania opozycji, która zachowuje się tak jak między innymi ta w dniu wczorajszym, która chciała zakłócić. Po prostu rzecz, która się odbywa cyklicznie od 80 miesięcy, a miałaby jeszcze, że tak powiem, zadyma po to, żeby było co powiedzieć. Być może na tym posiedzeniu, nie wiem z jakiej racji, na forum Unii w temacie Polski.
Dziękujemy, Cześć panie Boże, Krzysztofie. To wydarzenie miało miejsce dzisiaj, bo dzisiaj 10 dzień miesiąca grudnia. Pan poseł Marek Matuszewski.
Szanowni państwo, my można powiedzieć do dnia dzisiejszego jako społeczeństwo no cierpimy z powodu tak zwanej grubej kreski pana premiera Mazowieckiego. Z krótkimi bardzo okresami na rząd pana premiera Olszewskiego i na rząd Prawa i Sprawiedliwości dwuletni 2005-2007 rok, to my w zasadzie mieliśmy takie rządy, które absolutnie no nie słuchały woli ludu. My, można powiedzieć, teraz w roku 2015 dostaliśmy, szanowni państwo, od obywateli po raz pierwszy wygrała prawica, centroprawica w sposób taki, że możemy rządzić bez koalicjantów, bo zdarzyła się to pierwszy raz taka sytuacja, więc można powiedzieć wręcz, że dopiero te wybory, pierwsze wybory, które doprowadziły od 1989 roku do tego, że jest mandat narodu, aby zmieniać rzeczywistość polską. Rzeczywistość polską też, jeśli chodzi o sądownictwo, o prokuratury. i od prawników. Mamy wielu prawników, chociażby tutaj siedzący koło mnie pan Waldemar Buda, człowiek młody, ale już w naszym regionie łódzkim pokazał się jako człowiek bardzo uczciwy, który bardzo sprawnie działa dla obywateli. I takich prawników powinno być jak najwięcej. Niestety, gruba kreska spowodowała, że wielu ludzi, którzy pracowali w tym szeroko pojętym, że tak powiem, i resorcie sprawiedliwości, i prokuraturze, i sądownictwie, pracowali ci, którzy przeszli, można powiedzieć, z PRL-u. Przecież tam nie było żadnych sytuacji takich, żeby dostąpiła jakakolwiek weryfikacja. Więc my przez ten okres tak długi czasu musieliśmy, że tak powiem, te różne złe rozwiązania konsumować. My dopiero w tej chwili, szanowni państwo, drodzy rodacy, możemy od roku powiedzieć, że mamy, nie boję się tego słowa, pełną suwerenność nad stanowieniem prawa. Jest rząd, jest większość sejmowa, która może zmieniać tą rzeczywistość. I my to robimy. Oczywiście to od obywateli bardzo zależy, czy dacie nam ten czas, który jest potrzebny na te dobre rozwiązania. I wręcz jak się mówi, jak się rozmawia z różnymi specjalistami, profesorami, to tego czasu musimy mieć minimum 8 lat, aby zmienić Polskę też w zakresie tej sprawiedliwości, w zakresie tych resortów, które podejmują tak ważne decyzje, chociażby w temacie reprywatyzacji. Więc przynajmniej te 8 lat, aby wprowadzić takie przepisy, żeby już nigdy w Polsce nie można z powrotem wrócić do przepisów tak zwanych, jak były i są jeszcze, bo my przecież wszystko zmieniamy, ale w rok czasu się nie da. Tak zwane przepisy, gdzie w mętnej wodzie mogą pływać różne, że tak powiem, rekiny, cwaniaki, którzy wykorzystują biednych ludzi. Więc apelujemy o to, aby dać nam czas, żeby nas wspierać i na pewno dotrzymamy tych obietnic, jakie państwo nam powierzyli. My dotrzymamy naszego programu Prawa i Sprawiedliwości, z jakim szliśmy do wyborów. Między innymi mówiliśmy o tym, że w resorcie sprawiedliwości będą potężne zmiany i jak wiemy, pan minister Ziobro te zmiany rozpoczął robić i te zmiany będą bardzo korzystne. To prawo będzie bardzo dobre dla ludzi uczciwych i bardzo złe dla ludzi nieuczciwych.
Pan poseł Marek Matuszewski, to już tytułem podsumowania. Panie pośle, dosłownie pozostały nam 2 minuty do zakończenia programu. Proszę także o podsumowania pana posła Waldemara Budę.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, wiemy, że dużo spraw wymaga naprawy i wiele spraw jeszcze nie udało się chociażby procesu naprawy rozpocząć. Reprywatyzacja jest tego dowodem, że mnóstwo jest zadań, które wymagają pilnego załatwienia. Komisja weryfikacyjna, którą proponujemy, jak sądzę, ona w dużej mierze tą sprawę załatwi, ale będziemy też obserwować i reagować na bieżąco, jeżeli by się mogło okazać, że wymaga ona jakiejś poprawy, czy ustawa o komisji weryfikacyjnej jakiejś nowelizacji. Chciałbym też powiedzieć, że To wszystko, co dzieje się przez ostatni rok, to wielka fala zmian na wielu frontach, na wielu miejscach, które wymagały tego i które wymagały naprawy już dużo wcześniej. I my rozumiemy Państwa głosy o tym, ażeby te zmiany postępowały szybciej i sprawniej, ale trzeba mieć świadomość tego, że jest tej pracy bardzo dużo. Statystyki chociażby na to wskazują, że ta kadencja Sejmu jest wyjątkowa, rekordowa, jeżeli chodzi o pracę, ale staramy się, pracujemy ciężko i jednego, czego można być pewnym, to dobro Polski, dobro obywateli, dobro Polaków stawiamy sobie na pierwszym miejscu i to nam przyświeca przy wszelkich działalności.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Drodzy państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Afera reprywatyzacyjna na przykładzie Łodzi podejmowaliśmy także wiele innych wątków dotyczących tego wszystkiego, co dzieje w naszej ojczyźnie. Państwu dziękuję także za telefoniczne współtworzenie naszego spotkania. Dziękuję także bardzo gorąco naszym gościom, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, panu posłowi Markowi Matuszewskiemu. Bardzo dziękuję, panie pośle, Bóg zapłać.
Dziękuję i z panem Bogiem.
Z panem Bogiem i panu posłowi Waldemarowi Budzie. Także, panie pośle,
dziękuję bardzo
dziękuję.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Kończymy rozmowy niedokończone.